Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja z Czernej koło Krakowa. Jest trochę tych Czern, tych miejscowości o takiej nazwie Czerna, ale to jest ta Czerna koło Krzeszowic. Tak, najbliżej Krzeszowic, także tu się znajdujemy w pięknej bibliotece klasztoru ojców karmelitów bosych. Dlaczego? Ponieważ tutaj się odbywa 11. spotkanie młodych ze świętymi Karmelu. W tym momencie jeszcze w kościele trwa piękne nabożeństwo, piękne uwielbienie Pana Boga przed Najświętszym Sakramentem. A dziś będziemy się pytać o ciało, o rolę ciała w ogóle w naszym życiu, rolę ciała w zbawieniu, rolę ciała w komunikacji z Panem Bogiem. No będziemy się o to pytać. Są z nami już pierwsi przedstawiciele tego pięknego spotkania młodych. Jest z nami Kasia. Szczęść Boże, witaj.
Szczęść Boże.
Marek.
Szczęść Boże.
Ewelinka.
Szczęść Boże.
Tomek.
Szczęść Boże.
Siostra Lira.
Szczęść Boże.
Bartosz.
Szczęść Boże.
I siostra Ela.
Witam, szczęść Boże.
Opowiedzcie w ogóle, co się tutaj dzieje? Co to jest za spotkanie? Już 11 raz spotykacie się, może nie po raz 11 wszyscy, ale 11 spotkanie młodych ze świętymi Karmelu. Co się pod tym hasłem kryje?
Pod tym hasłem przede wszystkim kryje się to, że spotykamy się tutaj, żeby poznać jakiegoś świętego Karmelu, żeby poznać to, co ma nam do zaproponowania, jakąś konkretną drogę. No, świętych Karmelu jest dużo i są naprawdę fantastyczni. Przede wszystkim święta Teresa od Jezusa, święty Jan od Krzyża. To oni najczęściej nam towarzyszą. No i jest to też okazja, żeby spotkać się tak między duszpasterstwami karmelitańskimi różnymi, więc bardzo się zawsze cieszymy na to nasze święto młodych.
Od 11 już lat korzystamy z gościnności i otwartości zarówno ojców karmelitów, jak i obecnych tutaj również sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, którzy przez cały rok czekają na nasz przyjazd, przygotowując tutaj to spotkanie.
No właśnie, bo siostry karmelitanki też tutaj mają nieopodal taki ośrodek rekolekcyjny.
Dokładnie tak, mają ośrodek rekolekcyjny, mają swój dom, w którym mieszkają i na co dzień pracują, wspierając również w tej duszpasterskiej posłudze ojców karmelitów. I to jest taki niesamowity, fantastyczny czas, gdzie możemy korzystać z tej otwartości, z tej radości, z którą nas witają. I też patrzeć na ich codzienne życie, patrzeć na to, jak wygląda ich posługa, uczyć się od nich tej karmelitańskiej duchowości.
A od kiedy do kiedy to trwa dokładnie, ten tegoroczny zjazd?
Drugiego zaczęliśmy. Kończymy, tak, kończymy w niedzielę. Zazwyczaj te spotkania właśnie trwają weekend, czasami obejmując czwartek, czasami dotykając poniedziałku. Ale przygotowania zazwyczaj trwają przez rok. Tak jak kończymy spotkanie, to już zastanawiamy się, już czasami nawet mamy w głowie temat i datę następnego spotkania.
No właśnie, temat tegorocznego spotkania to...
Dałeś mi ciało.
Dałeś mi ciało, ale ciekawe.
Zaraz... Nie mylić z innymi formatami.
No właśnie, zaraz wejdziemy może w ten temat, ale jeszcze tak popytam o to spotkanie. Dziś na mszy świętej, oprócz tego, że Ewangelia była czytana po polsku, to jeszcze w innym języku, czyli jest to spotkanie międzynarodowe, z tego wynika. Mhm.
Tak, Ewangelia była czytana również po łotewsku w tym roku. Mamy tutaj grupę chłopaków i dziewczyn z Łotwy.
Oprócz tego prawie co roku przyjeżdża ktoś ze Słowacji, z Ukrainy, jednak no, te języki są na tyle podobne do naszego, że ta Ewangelia jednak wystarcza, kiedy jest czytana po polsku, chociaż zdarzały nam się kazania tłumaczone na oba języki.
Tudzież tworzone w trzech językach nawet. 2 lata temu spotkanie.
Jak mówi tytuł spotkania, jest to spotkanie młodych Karmelu, nie tylko z Polski, również prowincja krakowska Karmelitów Bosych tutaj obejmuje sąsiadów, między innymi właśnie, tak jak Kasia wymieniła, czy Słowacy, czy Ukraińcy, i oni też przyjeżdżają na to spotkanie, żeby razem z nami tworzyć taką wspólnotę ponad podziałami, między innymi tymi politycznymi, wspólnotę duchową, wspólnotę karmelitańską.
A czy wszyscy uczestnicy tego spotkania pochodzą, nie wiem, z parafii karmelitów, czy związani są w jakikolwiek sposób z karmelitami? Czy zdarzają się też takie osoby, no, które Po prostu przyjechały, bo tak przypadkiem. Trudne pytanie.
Znowu ja.
To ja.
Odpowiada Kasia.
Więc jak najbardziej przyjeżdża tu młodzież karmelitańska i przyjeżdżają tu ludzie, którzy na przykład przez przypadek usłyszeli o spotkaniu, dowiedzieli się z naszej strony internetowej www.bosi.org.pl albo z Facebooka, albo od znajomych, albo od siostry, brata. Czasem z różnych akcji powołaniowych, które są robione w ciągu roku. Z duszpasterstwa akademickiego, czasem innego, czasem zaprzyjaźnionego z tymi karmelowymi. No i oczywiście z plakatów, które staramy się tworzyć i rozwieszać, żeby jednak być troszeczkę widocznym i rozreklamowanym.
I jeszcze, żeby dopełnić tych wszystkich pytań, to który raz jesteście na takim spotkaniu i dlaczego przyjeżdżacie?
Ja na przykład, Bartek, jestem pierwszy raz dopiero.
Dlaczego przyjechałeś?
Koledzy z duszpasterstwa zapraszali mnie już 2 lata temu i rok temu.
A skąd przyjechałeś?
Z Wrocławia. Mhm. Z Wrocławia.
Z ojcem
Krzysztofem.
Krzysztofem, który dzisiaj głosił homilię.
Mhm, tak jest. Dlaczego? Co roku coś wypadało mi. Albo miałem pracę, albo jakiś wyjazd wakacyjny. I w tym roku tak fajnie się ułożyło, że to na początku lipca, gdzie mam 2 tygodnie wolnego i tak bez wahania się zapisałem i jesteśmy tutaj całą grupą dosyć liczną z Wrocławia.
Tak, ja też jestem z Wrocławia. Jestem już po raz trzeci, a dlatego, że jak słyszę słowo karmel i duchowość karmelitańska, to od razu mam takie skojarzenie, że będzie głębiej. Bardzo myślę, jest dla młodych pociągająca taka głębia, żeby nie pozostawać w tej swojej duchowości, swojej religijności, swojej relacji z Panem Bogiem na takiej mieliźnie na płytkich podłożach, więc no to jest taka dobra okazja, żeby wejść w głąb.
Mhm. A Tomek?
Prawdę powiedziawszy, jak przyjechałem tutaj pierwszy raz dość z przypadku, bo również będąc z Wrocławia zostałem przez ojca Krzysztofa zaciągnięty. Urzekła mnie przyroda, urzekła mnie ta cała otoczka tego spotkania. To jest klasztor położony na wzgórzu, dookoła jest las, jest droga krzyżowa, która jest rozmieszczona właśnie na pagórku pod górę i po prostu te wszystkie okoliczności są urzekające. Kiedy po raz pierwszy wszedłem do ogrodu ojców karmelitów, który jest na co dzień za klauzurą i jest otwierany na czas spotkania, po prostu dech w piersiach zaparło i tak jak...
To opisz ten ogród, bo już niektórzy chcą wiedzieć, jak to wygląda za klauzurą.
No, zapraszamy do przyjazdu. To jest właśnie ten moment, kiedy korzystam z możliwości zareklamowania i zapraszam serdecznie, bo to jest taki widok, gdzie ja będąc na co dzień we Wrocławiu gadułą niesamowitym, to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie ja naprawdę wchodząc mam ochotę zawrzeć swoje usta i chłonąć te widoki.
Mhm. Kto tam jeszcze? Siostra.
Siostra Lira z tej strony. Tak. Ja jestem pierwszy raz i też...
Tak, siostra jest...
Ja jestem tak, pierwszy raz tutaj na tym spotkaniu. Zostałam poproszona do współpracy jako współorganizator. W sumie wszyscy tutaj jesteśmy i tworzymy to jako współorganizatorzy. Mhm. Spotykaliśmy się już od stycznia, co miesiąc regularnie. I tak naprawdę każdy dzień, każda chwila, każda minuta była przez nas zaplanowana. Przemyślana, też przemodlona, szczególnie przemodlona przez każdego z nas na adoracjach, takich wspólnych, które tutaj też mieliśmy w kościele. Także jestem pierwszy raz i z tego bardzo się też cieszę, że mogę to współtworzyć.
Świetnie. A Marek?
Ja tu już mam szczęście być trzeci raz. Przyjeżdżam w sumie, można powiedzieć, bezpośrednio z Krakowa, ponieważ tam studiuję, kończę już te studia.
W końcu.
A jestem tutaj, ponieważ już od pierwszego razu, czyli 3 lata temu, zauważyłem, że jest to miejsce, gdzie można spotkać naprawdę wspaniałych młodych ludzi, którzy żyją wiarą, którzy tą wiarą się dzielą. I to jest naprawdę zawsze dla mnie bardzo budujące doświadczenie i także oczywiście korzystanie z już pewnej wiedzy i drogi, którą przeszli przed nami święci Karmelu, także jest dla mnie niezwykle cenne.
Mhm. Jeszcze siostra Ela nam została.
Ja próbuję policzyć, ale wydaje mi się, że to jest mój szósty raz. Dzięki temu, że to spotkanie ideą też jest dzielenie się wiarą i dzielenie się też bogactwem Karmelu. Zostałyśmy, karmelitanki, misjonarki, terezjanki, siostry karmelitanki, dzieciątkowe, zaproszone do współpracy właśnie w tworzeniu tego spotkania. Podobnie jak świeccy, tak? Młodzież właśnie z duszpasterstw. W miarę możliwości do dzielenia się właśnie swoimi talentami, pomysłami na to, jak przybliżyć młodym wiarę, jak dotknąć ich życia i pozwolić Panu Bogu, żeby dotknął ich życia. I właśnie przez takie właśnie na przykład tworzenie warsztatów, czy przygotowanie jakichś momentów modlitw, czy liturgii, współpracę w szerokim jakimś wachlarzu właśnie tych rzeczy, które można tutaj się przyłożyć, no to nie wiem dlaczego, ale Pan Bóg mnie tutaj skierował i tak od paru lat jest.
No to poznaliśmy tak mniej więcej was, wszystkich tutaj, którzy jesteście. Mam nadzieję, że zaraz, kiedy skończy się ta piękna adoracja, dojdą do nas następne osoby, a na pewno zespół Twoje Niebo, taki rozbudowany zespół, tam pod batutą ojca Mariusza, Karmelity oczywiście. Ale zanim oni przyjdą, to damy też im głos. Oni nagrali kiedyś taką piękną płytę, Twoje Niebo. I piosenka z tej płyty, tutaj nam Krystian, który realizuje, zaraz już coś nam tutaj wymyślił. Miłości pieśń, oczywiście, od tego trzeba zacząć. Miłości pieśń. I za moment wracamy. Ja tylko przypomnę jeszcze wam wszystkim, że jesteśmy na Facebooku. Facebook Czas Wzrastania, tam już jest zadane pytanie. Do czego nam potrzebne jest ciało? Do czego właśnie to wszystko, czy właśnie to ciało jest drogą do Boga? Hasło, które widnieje na waszych koszulkach tegorocznego zjazdu młodych, spotkania młodych ze świętymi Karmelu. Ciało, dałeś mi ciało. Właśnie zaraz będziemy odkrywać to ciało nasze, bo tak dużo mówimy zawsze o duszy, o duchowości. Piękne słowa i chcemy jak najbardziej właśnie tym duchem przylgnąć do Boga. No ale pytanie, a po co ciało w takim wypadku? Do czego nam jest to potrzebne? Zapraszam, abyście pisali na Facebooku Czas Wzrastania, a tymczasem Miłości pieśń.
Serce bólem płonie, miłości woła, zagubione wśród tysiąca dróg. Życie moje rano, która szuka Cię. Chociaż noc i ciemność otacza zewsząd, staję bez wahania, nie czując lęku. Idę wciąż przed siebie, by wreszcie spotkać Cię. Gdzie mam Ciebie szukać? Twoje ręce daję, ofiarując miłość na drzewie krzyża. Przyjdź do tego źródła, by nią nasycić się. Yeah, yeah. Cała jesteś moja.
Jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi.
wszystkiemu wierzy.
We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. I zaś największa jest
miłość.
Już jesteśmy razem.
Miłości pieśń, Twoje niebo. My wracamy do naszego wyjazdowego studia. Przypomnę, taka piękna biblioteka jest w klasztorze Ojców Karmelitów Bosych w Czernej koło Krzeszowic. A my tutaj jesteśmy zebrani oczywiście na 11. spotkaniu Młodych ze Świętymi Karmelu pod hasłem Dałeś mi ciało. I właśnie pytamy się o to ciało. No po co jest to ciało? Bo z czym nam się kojarzy ciało? No bo tak na pierwszy rzut oka, nawet jak sobie przejrzymy to Pismo Święte, to ciało jest takie be. Duch to jest tak, ale to ciało...
A przepraszam, gdzie ojciec to spotkał? Bo otworzywszy pierwszą księgę, widzimy stworzenie człowieka.
A ja tam do świętego Pawła poszedłem.
I to ciało. A święty Paweł też mówi o ciele, sars i soma, prawda?
Mhm.
I chyba rozróżnia troszkę wagę tego ciała. Mhm. I to ciało, które jest zasłoną, staje się drogą do Boga. Tak? Mhm. W Chrystusie.
No właśnie, pytamy,
I Chrystus, który przychodzi po to, żeby nam przypomnieć o tym, co Bóg nam chciał darować i nam darował w stworzeniu i w raju i powiedzieć, że ta obietnica nie została anulowana przez to, że człowiek upadł, tak, i zgrzeszył. I to ciało dalej jest piękne i dalej jest powołane do miłości i do komunii z Bogiem, z drugim człowiekiem i do komunii ze stworzeniem i z samym sobą.
Mm-hmm, to siostra Ela.
Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie nie jest pierwszym etapem, bo tak naprawdę największym problemem z tym ciałem jest to, że my najczęściej o nim zapominamy. Wchodząc tak głębiej w tą duchowość i w tą relację z Bogiem, doznajemy takich zachwytów, takich uniesień i bardzo trudno jest nam pamiętać o tym, że mamy też ciało. Ta nasza relacja z Bogiem jest siłą rzeczy duchowa, bo Boga nie widzimy, nie czujemy, nie dotykamy, czy nie potrafimy tego robić. Więc wchodzimy w tą relację na takim poziomie duchowym. I bardzo ważnym zadaniem dla nas jest, żeby pamiętać o tym, że to ciało mamy. Mało tego, że Bóg miał ciało. Że Jezus Chrystus szedł na ziemię, stał się człowiekiem, miał swoje ciało, więc pierwszym etapem jest zadanie sobie tego pytania w ogóle, żeby je sobie postawić przed nami.
Że mamy
po
ciało,
co
tak?
Jest to ciało? Tak.
Ja obserwuję zupełnie co innego, na przykład ile jest tych wszystkich spa różnych, to pamiętają ludzie o ciele, dbają o to ciało. Jedna restauracja, druga restauracja, ktoś tam je takie dobre rzeczy, no tak to ciało gdzieś tam chce tej przyjemności, jakiegoś smaku. Później no w ogóle różne inne rzeczy się pojawiają. Największy biznes na świecie jest, chyba tak mi się wydaje, oparty na przyjemnościach ludzkiego ciała. Największe biznesy i ludzie za tym gdzieś tam idą, są pociągani albo są wręcz wpędzani w jakąś taką pułapkę ciała. Nie wiem, jak wy na to teraz w tym momencie patrzycie w kontekście takim.
Żeby ciało mogło nam dobrze służyć, też musi dobrze działać, bo jeśli mamy jakieś ograniczenia, na które oczywiście mamy wpływ, to warto je wyeliminować, żeby to ciało nas nie rozpraszało w modlitwie, żeby nam nie przeszkadzało w służeniu Bogu, w służeniu drugiemu człowiekowi. Więc jak dla mnie, no mnie moje ciało się przydaje. Ojcu wyraźnie nie, ale mnie bardzo.
Właśnie, czy można sobie wyobrazić człowieka bez ciała, nie? No... To jest, no, to jest takie...
Dzisiaj mieliśmy taki jeden moment w naszym spotkaniu, tak zwane dzielenie, gdzie byli animatorzy, którzy mieli jakąś grupę osób, dziewczyny lub chłopców w różnym wieku. Ja podczas swojego spotkania, no bardzo głęboko jakoś to przeżyłam. Myślę, że te dziewczyny, które też ze mną były również, to odczuły. I właśnie niektóre z nich mówiły, że to jest świetny temat. Po zadaniu takiego pytania, czy wam się podoba w ogóle taki temat, z czym to wiążecie, one mówią, że tak, dlatego że to jest coś, co teraz tak bardzo uderza w młodzież też, gdzie potrzeba mówić o tym ciele w taki bardzo dobry, zdrowy sposób. Także bardzo to doceniły, że taki temat jest podejmowany. I kolejne pytanie moje, które zadałam im również, było to, co tak naprawdę wynoszą z tego? Czy jest coś, co jakoś je dotyka i co pomaga, co wzbogaca też tą ich wiedzę na ten temat? I one także potwierdziły to wszystko. Mówiły, że do tej pory to bardzo je ubogaca i no, czekają na więcej. Czekają na więcej i nie mogą się doczekać tych kolejnych dni.
No właśnie, co było do tej pory? Bo dwa dni już minęły. Jakie tematy były przerabiane, albo co takiego ciekawego wybrzmiało, co w was zostało, jakieś odkrycie?
Pierwszego dnia, czyli wczoraj, poruszany był fragment z Księgi Rodzaju, który mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka, stworzył mężczyznę i niewiastę i widział Bóg, że to, co stworzył, było bardzo dobre. Czyli już ten pierwszy zamysł Boga co do tego człowieka, który jest zarówno, który ma zarówno ciało, jak i ma ducha. I kiedy Bóg patrzy na to właśnie unię materii i ducha, to widzi, że to jest bardzo dobre. Dzisiaj natomiast mówiliśmy już o najpiękniejszym z synów ludzkich, czyli rozwijając ten temat w stronę Chrystusa, kiedy właśnie Chrystus dał nam chyba jeden z najlepszych, na pewno tak uważam, osobiście najlepszy przykład tego, jak można używać swojego ciała, kiedy On poprzez swoje ciało za życia na ziemi dawał się poznać ludziom, kiedy chociażby Go widzieli, słyszeli Jego głos, mogli Go dotknąć, a potem w cudowny sposób właśnie nadal pozwala nam wszystkim się spotykać z sobą przez swoje ciało obecnie mistyczne.
Mm-hmm. A dzisiaj tuż po modlitwie porannej i przepysznym śniadaniu wysłuchaliśmy konferencji ojca Damiana, redaktora naczelnego Głosu Karmelu, pod tytułem Ciało, dar czy zagrożenie? I ojciec Damian mówił, w jaki sposób dzisiaj albo media, albo wszelakie produkcje filmowe są w stanie zmanipulować naszym myśleniem i przedstawiać ciało w takim złym wydaniu. Czy też mówił troszkę o zagrożeniach płynących z tych wszystkich nowoczesnych, chociaż nie do końca nowoczesnych, bo też wypływających może trochę z nurtu feministycznego, o tych niebezpiecznych ideologiach, które dzisiaj jak fala zalewają no, dużą część już Europy. Ale z drugiej strony też właśnie podpowiedział, w jaki sposób ciało może być tym darem dla nas. Jak przez to, co mówiąc kolokwialnie hejtujemy, czyli wszystkie zmysły, które są kojarzą nam się z pożądliwością, jak możemy wykorzystywać do budowania relacji zarówno z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem, w którym też jest Bóg.
Na konferencji ojciec Damian właśnie pokazał nam takie cztery sfery, w których używamy ciała generalnie i które pokazują, że nasze ciało, to co otrzymaliśmy w darze od Boga, pozwala nam się komunikować. Komunikować z naszym otoczeniem, ale komunikować również ze Stwórcą. Przez słuch, przez wzrok, który pozwala nam na zachwyt nad stworzeniem, na tym, co widzimy, przez dotyk, przez możliwość poznania czegoś i obejrzenia i także przez węch, przez możliwość poczucia czy też posmakowania czegoś. Tak? Te sfery, które są powiązane ściśle ze zmysłami, które są bardzo integralnie związane z naszym ciałem, bo pozwalają na to empiryczne poznanie, które jest możliwe tylko istotom cielesnym. I to jest niewątpliwie szczególny dar, który otrzymaliśmy od Boga, bo ani aniołowie tego nie mają, ani inne istoty duchowe, a człowiek tym szczególnym darem posiadania zmysłów, które się komunikują ze sobą.
Ciekawe, czy nam aniołowie zazdroszczą, że mamy ciała. Pytanie do aniołów. Może ktoś się odezwie.
Może odpowiedzą.
Ewelina mi podpowiada, że sam Bóg nam zazdrości, a ja myślę, że wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Oczywiście ostatecznie same plusy. No mamy te zmysły, o których mówił Tomek, i te zmysły często nas kuszą w różnym dziwnym kierunku. Szczególnie jeśli nie jesteśmy wolni, a myślę, że troszeczkę hipokryzją byłoby powiedzieć, że ktokolwiek z nas jest wolny od poruszeń zmysłowych, jak pięknie nazywa to Święta Teresa od Jezusa. I z doświadczenia wiem, że po prostu może nie chodzi o to, tylko warto przekuwać te zmysły właśnie na coś, co nie jest naszym przekleństwem i czymś, co nas po prostu odpycha od Boga i od Niego odsuwa, tylko właśnie coś, co nas do Niego ciągnie, coś, dzięki czemu możemy tego Boga doświadczać. No myślę, że taki jest nasz cel i tego próbuje nas nauczyć właśnie Święta Teresa i Jan od Krzyża.
Mhm. Siostra Lira.
Dzisiaj do tego właśnie, co mówił jeszcze Tomek o tych zmysłach. Tak naprawdę mogliśmy wieczorem na tym takim koncercie uwielbienia tak naprawdę te wszystkie zmysły połączyć i je wykorzystać. Ponieważ był taki moment, kiedy muzyka wprawiała w taki stan również modlitewny. Była taka możliwość, że każdy, kto był na to gotowy, kto chciał, mógł tak naprawdę Jezusa dotknąć. Więc to było ogromne przeżycie dla tych, którzy tam podeszli. W ogóle pierwsze, że odwaga, żeby tam podejść do Niego. Ale tak naprawdę wszystko wtedy w człowieku się poruszało. Koło mnie stał również chłopak, który właściwie klęczał, który też tam poszedł i bardzo głęboko tego doświadczył. Na przykład moje pierwsze takie dotknięcie Jezusa parę lat temu było bardzo głębokie, ponieważ nie spodziewałam się, że w ogóle jest taka możliwość, aby móc dotknąć Jezusa w monstrancji. Pamiętam taki moment właśnie, w którym jedna z sióstr mówi: słuchajcie, no nie róbmy dłużej tutaj przerwy, żeby nie było jakiejś takiego, no, takiej pustki, więc starajcie się jakoś tak w miarę gdzieś tam jedna za drugą pójść. To było rekolekcje wtedy dla dziewczyn. I ja pamiętam, że jakoś starałam się ten moment wykorzystać i w momencie, kiedy podeszłam, nie czułam się godna, żeby go dotknąć. Dotknęłam tylko korporału, na którym stał, jak ta kobieta, która dotknęła się tylko jego szaty. Nie potrafiłam nic powiedzieć, oprócz tego, że bardzo mu dziękuję. I w tym momencie siostra zaczęła grać na gitarze piosenkę: już teraz we mnie kwitną Twe ogrody, już teraz we mnie Twe królestwo jest. Pamiętam, jak bardzo płakałam, ale ze szczęścia. Wiedziałam, że to jest takie dotknięcie Jego. Uzdrowił mnie wtedy tak wewnętrznie z takich moich różnych słabości. Do tej pory tak bardzo mocno o tym jakoś tam przeżywam to i z takim wzruszeniem. I staram się też dzielić z innymi. Jest to naprawdę taki moment bardzo głęboki i cieszę się, że tak wiele osób dzisiaj dotknęło Jezusa. Pozwoliło Mu się dotknąć.
Dzisiaj jeszcze oprócz tego koncertu uwielbienia, gdzie zarówno my mogliśmy dotknąć Pana Jezusa, jak i On mógł nas dotknąć, było jeszcze, może nie wykład, ale też taka pogadanka na temat całunu. Ja tutaj się zaśmiałam, że Pan Bóg nam pozazdrościł ciała i też przyjął to ciało, żeby być przy nas bliżej, ale myślę, że bardziej nie z zazdrości, ale z takiego pragnienia bycia bliżej nas, po prostu przyjął to ciało. I prelegent, który nam mówił o całunie, przedstawił bardzo szczegółowo
całą kwestię pewnie, tak?
Tak, kwestie całunu. Zarówno wymiary płótna, jak to płótno w historii wędrowało przez różne miejsca, w czyich rękach było, nie zawsze było też w rękach Kościoła. Co się działo na przestrzeni lat z tym, że było spalone, jakimi metodami badano i dowodzono, że to może być rzeczywiście materiał, w którym owinięte było ciało Chrystusa. Warto jeszcze wspomnieć, niedawno w naszym duszpasterstwie była też podobna konferencja o całunie, ale nie tylko o całunie, jeszcze o chuście z Manopello. I tam jest twarz Boga, taka sama twarz, jak my patrzymy na twarz naszych bliźnich. Najbardziej intymną chyba częścią ciała nie jest to, co zawsze sobie kojarzymy, tylko właśnie twarz. Dlatego w niektórych kulturach zakrywa się tą twarz, a Pan Bóg strzelił sobie takie pierwsze foto i zostawił nam...
Ciekawie, ujęte.
Tak, swoje oblicze do... Nie tylko do kontemplowania, ale też do budowania z nim relacji, do patrzenia na niego, do słuchania, do wpatrywania się w oczy.
Mm-hmm. Czyli cały czas dowiadujemy się o ciele, o roli ciała w naszym życiu, w ogóle w historii zbawienia. Jeszcze siostra Lira.
Tak, ja jeszcze bym chciała dodać do tego, co Ewelina mówi, bo powiedziała, że mówię o chuście. A ja sobie teraz tak myślę, że tak naprawdę to nasze ciało jest taką chustą, w którą jest owinięty Jezus. Jesteśmy Jego świątynią. Jesteśmy takim miejscem, w którym On tak naprawdę może być. On żyje. On jest.
Alleluja. Na Facebooku rozpoczęła się dyskusja, Facebook Czas Wzrastania, do czego nam jest potrzebne ciało. I między innymi ciało ludzkie jest potrzebne do przeżywania życia, emocji i uczuć. Według mnie jest tak samo ważne jak dusza do egzystowania na ziemi. Dzięki ci, Henryko. Magdalena. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ciało jest szczytem Bożego stworzenia do jedności i miłości. Jest ono potrzebne do tworzenia relacji z drugim człowiekiem i z samym Bogiem, bo dzięki ciału możemy wchodzić w relacje nie tylko na etapie duchowym, ale także cielesnym, poprzez słuchanie, wyrażanie swoich emocji, uczuć, gdzie w każdym człowieku jest ich odgroma. Dzięki, Magda. Katarzyna, abyśmy służyli innym i nieśli pomoc, aby przekazywać życie. Dzięki, Kasiu, za twój komentarz. Zapraszamy do komentowania tego właśnie pytania, które jest na Facebooku Czas Wzrastania. Tam możecie zobaczyć trochę też zdjęć, które gdzieś tam wcześniej zostały zrobione na tym spotkaniu młodych. A my zaraz do was wrócimy, bo zaraz będziemy się chcieli pytać o rolę ciała tak naprawdę i jak to ciało kształtować, żeby ono było posłuszne nam, a nie żeby ono nam gdzieś uciekało w tą czy tamtą stronę. Ale wcześniej Twoje niebo i piosenka pod tytułem Modlitwa o sens.
Modlitwę
wracamy do naszego czasu zastania. Nam się to tak pełno zrobiło w tej pięknej bibliotece. Przypomnę, jesteśmy w Czernej koło Krzeszowic, gdzie odbywają się 11. spotkanie młodych ze świętymi Karmelu. Dałeś mi ciało, takie jest hasło tego spotkania. A już tutaj zgromadził się zespół Twoje Niebo, taki poszerzony skład, tak? Bo jest ojciec Mariusz z nami.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, oczywiście poszerzony skład, bo niebo musi wzrastać.
A czemu tak późno przyszliście na czas wzrastania?
Żeby być jeszcze bardziej dojrzałym, ponieważ karmiliśmy się Jezusem Eucharystycznym w postaci tego, że adorowaliśmy Go w Najświętszym Sakramencie.
No to jesteście usprawiedliwieni. Nie, przepraszam, to był oczywiście żart. Myśmy tutaj zaczęli piękny temat o ciele, bo teraz właśnie przychodzi pytanie o to, jak sprawić, żeby to ciało nas słuchało. Bo jak to święty Paweł mówi, nie czynię dobra, którego pragnę, ale zło, którego nie chcę. Gdzieś go to, on tam tak przeciwstawia sobie, to gdzieś go to ciało, nazwijmy to tam, ciągnie w tą stronę gdzieś. Ten oścień gdzieś tam się pojawia. Bóg mu dał jakiś oścień dla ciała.
Mamy tu taką naturalną tendencję do rozleniwiania się, dlatego bardzo ważny jest ten rygor. Jeżeli już tutaj ojciec Mariusz wspomniał o tej adoracji, to myślę, że warto podkreślić rolę modlitwy, bo rolę tej modlitwy podkreśla również Święta Teresa od Jezusa. To jest naturalne, że przychodzi taki moment, że modlitwy nam się nie chce praktykować, że gdzieś albo czujemy się zmęczeni, albo znajdujemy tysiąc innych wymówek, bo mamy inne, bardzo ważne oczywiście, rzeczy do zrobienia. Trzeba sobie narzucić pewien rygor, trzeba sobie narzucić taką dyscyplinę, bo podstawą...
Takie niemodne teraz słowo, dyscyplina.
No niemodne, ale to wcale nie znaczy, że niepotrzebne. Bo wręcz przeciwnie wygląda to w ten sposób, że w codzienności tej dyscypliny nam po prostu brakuje. Modlitwa jest podstawą kontaktu z Bogiem, modlitwa jest podstawą tej naszej relacji, bo w czasie modlitwy ta nasza relacja z Bogiem się kształtuje. Więcej nie może zabraknąć w naszej codzienności i w tych momentach, kiedy brakuje nam chęci czy mobilizacji, ta dyscyplina, ten rygor musi wejść i ta modlitwa nie może się urwać, nie może się zaprzestać, bo to będzie równoznaczne z utratą kontaktu z Bogiem, czyli z utratą jakiejś bardzo ważnej, integralnej części nas sami.
Do tej modlitwy na pewno jeszcze wrócimy, jeszcze tak bardziej szczegółowo, ale jeszcze są inne sfery, tak? Siostra? Lira?
Tak, są jeszcze inne sfery, ale to może Kasia już tutaj dopowie. Tak.
Ja myślę, że każdy z nas ma za chwilę coś do powiedzenia. Ja tak myślę, że nasze ciało, żeby jednak też, tak jak ojciec wcześniej powiedział, działać i nas słuchać, potrzebuje po prostu czułości. Potrzebuje tego, żebyśmy te nasze zmysły w jakiś sposób odpowiedzieli na naszą zmysłowość. Czyli jeśli chodzi o dotyk, potrzebujemy czułości. Potrzebujemy drugiego człowieka, który chwyci naszą rękę, który nas czasem przytuli. Jeśli chodzi na przykład o wzrok, potrzebujemy zobaczyć czasem coś, co nas zachwyci.
A chciałoby się zawsze chyba. Nawet,
no ba.
Ja jako studentka Akademii Wychowania Fizycznego czuję się w obowiązku, żeby...
Jesteś kompetentną osobą jak najbardziej.
Żeby wspomnieć o tym, że może uzupełnić słowa Tomka o tej dyscyplinie, że ważnym takim elementem w życiu, który warto sobie może nie narzucić, ale wdrożyć w plan dnia, jest trening jakikolwiek, żeby przygotować nasze ciało, troszeczkę je usprawnić, żeby nam służyło raz dłużej, raz troszkę lepiej, żeby nam ta jakość życia i to, co wcześniej też Kasia powiedziała, żeby nam to ciało nie przeszkadzało w modlitwie i też, żeby mogło służyć bliźnim przede wszystkim.
Mhm. Mówiliśmy teraz właśnie o jakichś ćwiczeniach, o treningu. Oczywiście bardzo ważny też jest odpoczynek. Czy to odpoczynek taki aktywny, czy może mniej aktywny? Właśnie ksiądz się uśmiecha teraz. Wiadomo, że ciało jest ściśle połączone z duchowością, tak więc żeby jedno działa na drugie. Tak więc żeby być w dobrej kondycji duchowej, trzeba też dbać o ciało. Będąc wypoczętym, wiadomo, łatwiej się modli. Myślę, że każdy miał tak, że wieczorem próbował się modlić, a tu oczy się zamykają, człowiek jest śpiący. Więc myślę, że warto dobrze też się wyspać i...
I wtedy się pomodlić.
I wtedy się pomodlić. No.
No bo jak to mówią, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc no czasem trzeba też i o to ciało zadbać w taki sposób, aby jakoś się tam troszkę sprawdzić, podreperować. No różnie czasem bywa i nieraz jakieś takie nasze zmęczenie czy wiele trudności wynika też no, z jakichś chorób, o których nawet czasem nie wiemy, że są, a jednak bardzo na nas wpływają. A jak na nas wpływają, to i wpływają na tych, którzy są obok i czasem nie jest to miłe takie spotkanie.
Ale jak już wejdziemy w to zdrowym ciele, zdrowy duch. Pamiętam gdzieś tam kiedyś na rekolekcjach, któryś tam z moich współbraci tak powiedział, jeszcze byliśmy takimi młodymi klerykami tam dla młodzieży i nagle dziewczynka wyjechała taka na wózku inwalidzkim. I wtedy zrozumieliśmy, że czy to jest hasło takie do końca adekwatne, że w zdrowym ciele zdrowy duch, bo tam widzieliśmy zdrowego ducha na pewno, bo niesamowicie do Pana Boga tak zwrócona, a z tym ciałem coś było nie tak. I teraz jakbyśmy tutaj to wytłumaczyli?
Myślę, że niesprawność fizyczna, ruchowa to jest tylko pewne ograniczenie. Natomiast nie można absolutnie moim zdaniem w tym kontekście mówić o niesprawności ciała, bo jakby poruszanie się na nogach, z całym szacunkiem dla osób, które nie mają takiej możliwości, nie jest głównym celem, w jakim to ciało otrzymaliśmy. Właśnie tak jak już to zostało wspomniane wcześniej, istotą otrzymania przez nas tego daru ciała jest komunikowanie się z innymi. Więc osoby, które posiadają pewne inwalidztwo, też mają ciało zdolne do komunikowania się z innymi i też mogą te swoje możliwości wykorzystać w tym celu. Więc myślę, że jak najbardziej ich ciało, które jest zdolne do relacji z ludźmi, jest zdrowe i można je wykorzystać, żeby wzrastać też w tej części duchowej.
Ja myślę, że tym osobom, którym czegoś brakuje, Pan Bóg im to wynagradza i dodaje coś, czego my nie mamy, chociaż mamy, powiedzmy tak, cieleśnie wszystko na swoim miejscu, prawda? Myślę, że Pan Bóg to jakoś wynagradza i dodaje im jeszcze czegoś właśnie, czego my nie mamy.
Poza tym ja myślę, że to powiedzenie, które ojciec przytoczył, tyczy się troszeczkę czegoś innego, jednak nie takiego zdrowia jakiegoś, na które nie mamy wpływu, tylko tego zdrowia, na które mamy wpływ. Doskonale wiem z własnego doświadczenia, że jeśli przez tydzień chodzę niewyspana, to później jestem tak zdołowana psychicznie, że no ciężko ze mną żyć. Więc właśnie...
A ile spałaś wczoraj?
Wystarczająco.
Dziękujemy.
Więc myślę, że właśnie w tym powiedzeniu chodzi o to, na co mamy wpływ, żeby po prostu no, to, co możemy zmienić, żebyśmy zmienili i będzie nam się po prostu samym z sobą, będzie nam lepiej, a dzięki temu też będzie innym lepiej z nami.
Ciało jest do komunikacji, zaraz do tego wrócimy. Jak jeszcze dalej o to ciało dbać, albo co robić, żeby ono nas słuchało, żeby było rzeczywiście jak najlepszym narzędziem komunikowania się z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem. Ale komunikacja to też i piękne śpiewy, to jest piękna muzyka, a jest tutaj zespół Twoje Niebo, w ogóle i cała schola tutaj, spotkania 11, spotkania młodych ze świętymi Karmelu, z ojcem Mariuszem na czele. I coś nam zaśpiewacie, coś nam zakomunikujecie, nam, Panu Bogu. Coś ciekawego?
No, zakomunikujemy coś, co powstało szczególnie na tę okazję, czyli na spotkanie młodych w Czernej, czyli hymn, który ma pokazać nam, że ciało, które zostało nam dane, na pewno Bogu się udało. I poprzez to ciało, które otrzymaliśmy, możemy wiele wyrazić. I przede wszystkim, kiedy będziemy wdzięczni za to ciało, które otrzymaliśmy, to wyrażanie będzie jeszcze bardziej dosadne, jeszcze bardziej wyraźne. Dlatego też w tekście hymnu i poprzez muzykę myślę, że można jasno doświadczyć tego, co na co dzień przeżywamy. Psalm 139 mówi: Panie, jestem Ci wdzięczny za to, że cudownie mnie stworzyłeś. I to właśnie chcemy w tym hymnie wyrazić. Moje ciało Bogu się udało.
A czy to będzie taka premiera światowa teraz, w tym momencie taka, ogólnoświatowa?
No, jeśli chodzi o media, to tak.
No to się bardzo cieszymy i czekamy z niecierpliwością.
Moje ciało Bogu się udało, wdzięczny jak on innych kochało. Odtąd człowiek jest obrazem stwórcy swego i mieszkaniem, które całe jest dla niego. Przyjąć ludzkie ciało, zszedł na ziemię, choć to wiele kosztowało. Leczył, karmił i nauczał swe stworzenia, pokazując prostą drogę do zbawienia.
Moje ciało Bogu się udało.
Ciebie potrzebuję, twego ciała, by pokazać, że wciąż żyję. Ręce, nogi, oczy, wszystko, co jest twoje, są sposobem, by nieść dobro w ludzkie znoje.
Moje ciało Bogu się udało, wdzięczny za to nazywam go tatą. Każdy dzień jest dobrym potwierdzeniem, jak o sobie wiele jeszcze nie wiem. Moje ciało Bogu się udało, wdzięczny za to nazywam go tatą. Każdy dzień jest dobrym potwierdzeniem, jak o sobie wiele jeszcze nie wiem. Jak o sobie wiele jeszcze nie wiem. Jak o sobie wiele jeszcze nie wiem.
Brawo, możemy uderzyć, brawo?
Świetne!
Tego jeszcze chyba nie było, taki piękny koncert w bibliotece klasztornej, gdzie jest zawsze cisza i skupienie, możliwość do studiowania świętych ksiąg. A tutaj Twoje Niebo nam piękną pieśń zaprezentowało. Twoje ciało Bogu się udało. No właśnie.
Jednym słowem, cisza została przepojona muzyką.
No dobrze, no tak, dobrze. Ale wracamy do tego naszego ciała. Jest ta modlitwa, tak? Jest słowa psalmu. Ciało moje tęskni za tobą, jak ziemia zeschła, łaknąca wody. Jest moment, jest liturgia, tak? Ciało wykonuje pewne gesty. Jak byśmy mogli w ogóle o tym powiedzieć, o naszej modlitwie? Jak to ciało reaguje na tej modlitwie?
To znaczy, może sama reakcja ciała i to jak to wygląda od strony technicznej, nie jest na tyle ciekawe, co jakby istota czy główny cel tego, bo mówimy o komunikacji, o ciele, które wchodzi w relacje z innymi, i myślę, że najlepszym właśnie przykładem takiej relacji jest miłość. Jest to najwyższy przykład, taki idealny przykład komunikacji, jaką można uzyskać poprzez ciało. I oczywiście pierwsze, co się nasuwa na myśl, to jest ta relacja miłości, która ma miejsce w rodzinie między mężczyzną i kobietą, czy między rodzicami a dziećmi. Natomiast ta miłość ma bardzo różne przejawy. Może to być też miłość, którą osoby duchowne wyrażają w stosunku do Stwórcy. Myślę, że korzystając z obecności sióstr, z obecności ojca Mariusza, warto też zapytać ich o to, w jaki sposób ich ciała komunikują miłość.
Ojciec Mariusz, tak? Jak komunikujemy miłość? Jak ojciec komunikuje miłość jako osoba duchowna, jako zakonnik? Trudne pytanie, nie? Czy nie?
Czyli trudne i łatwe. Trudno brzmi, natomiast łatwe, dlatego że życie pokazuje mi, żeby komunikować miłość w najprostszy sposób. Poprzez najprostsze gesty, aby nie szukać jakichś nadzwyczajnych okazji i nadzwyczajnych umiejętności, ale po prostu starać się prostotą swojego życia i przede wszystkim obecnością nieść tę miłość. Miłość potrzebuje czasu, potrzebuje przestrzeni, potrzebuje tego, żeby człowiek był obecny tu i teraz, bo zazwyczaj tak się dzieje w naszym życiu, że wykonujemy 1000 spraw w jednym momencie i nie jesteśmy ani skupieni na tej osobie, z którą rozmawiamy, ani na tym, o czym rozmawiamy, tylko myślimy już o czymś zupełnie innym, planujemy zupełnie coś, co nie dotyka tej codzienności, w której obecnie jesteśmy. I widzę, że to, co jest najistotniejsze, to proste gesty ludzkiej życzliwości. Kiedyś, pamiętam, uczono mnie w szkole, uczyli mnie rodzice, że proszę, dziękuję i przepraszam, to są magiczne słowa. To są ewangeliczne słowa tak naprawdę, bo człowiek, który potrafi być wdzięcznym, który potrafi poprosić o przebaczenie i który potrafi też poprosić o pomoc, to rzeczywiście w ten sposób komunikuje siebie najlepiej. I to, co jest dla mnie jeszcze jako kapłana istotne, to posiadanie czasu. Bo dzisiaj stwierdzenie, które często pojawia się niczym powracający refren, to nie mam czasu. Kiedyś czytałem książkę i od tego czasu, książkę, nie pamiętam jej tytułu, ale w książce tej było stwierdzenie, że jeśli nie mam czasu, to znaczy, że mi na czymś nie zależy, bo jeśli na czymś mi zależy, to zawsze znajdę na to czas. I od tego czasu przestałem używać stwierdzenia nie mam czasu.
Świetne. Siostry też zostały wywołane. Siostra Lira czy siostra Ela? Siostra Lira.
Dobrze, to ja poproszę jeszcze powtórzenie pytania, żebym mogła dobrze na nie odpowiedzieć.
No w jaki sposób kochają siostry zakonne? Wyrażają miłość?
Przez uśmiech. Przez spojrzenie. Tak jak ojciec Mariusz tutaj powiedział, to właśnie to są te najprostsze gesty. Najprostsze, a tak naprawdę najbardziej głębokie. Które wyrażają wszystko to, co mamy w sobie. Im człowiek bardziej jest przepełniony miłością do Jezusa, miłością do drugiego człowieka, jest mu w stanie właśnie w najprostszy sposób o tym powiedzieć. Czasem rozumiemy się bez słów. Wystarczy tylko spojrzenie.
Mm-hmm. Siostra Ela jeszcze coś doda?
Chyba nie ma nic do dodania. Tak jak ojciec Mariusz i siostra mówiła, siostra Lira, czas to miłość. Tak? Więc dawaniem czasu, byciem, uczeniem się od Jezusa na adoracji, tego, że ten właśnie czas to miłość, z taką cierpliwością, czasami mniejszą, czasami większą, dawanie siebie innym.
Ja nie wiem, czy wszyscy słyszeli te taką maksymę, to zdanie, które siostra Ela wypowiedziała, ale mam nadzieję, że ona wejdzie tak w krew, bardziej w krwioobieg wszystkim, niż maksyma czas to pieniądz, czas to miłość.
Zdecydowanie.
Nowe hasło. Bardzo, ale bardzo, bardzo właśnie pięknie oddające to, co tutaj było powiedziane. A wracając do tego, to moje ciało tęskni za tobą. W jaki sposób tęsknimy za Bogiem ciałem? Bo jest to w psalmie powtarzane bardzo często. Ten psalm pojawia się w liturgii Kościoła, w liturgii godzin. W jaki sposób my wyrażamy tę tęsknotę ciałem? Rozumiemy, że duchem, ale ciałem? Jak tęsknimy za Panem Bogiem ciałem? Za kimś, kto jest istotą duchową, która wszystko wie.
Mamy coś takiego w liturgii jak Eucharystia. I ja mam takie silne osobiste odczucie, że dłuższy okres rozbratu z Eucharystią rodzi wewnętrznie taką właśnie tęsknotę. Właśnie tęsknotę za takim bardzo fizycznym przyjęciem Chrystusa do swojego ciała. I to ja bym to porównał do głodu. Głód jest, myślę, czymś bardzo fizycznym, czymś bardzo związanym z ciałem. Wydaje mi się, że można w ten sposób to określić, że ciało wyraża swoją tęsknotę za Bogiem poprzez głód Eucharystii, głód Boga w sercu.
Można jeszcze dodać, że dzisiaj też to padło w którejś konferencji, że Święta Teresa tak bardzo też ciałem jednoczyła się z Chrystusem Eucharystycznym, że pragnęła zawsze spożywać całą hostię, żeby jej nie dzielono. I kiedyś jej Jan od Krzyża zrobił, można powiedzieć, taki liturgiczny psikus, że podzielił hostię na pół i podał współsiostrze. Jej dał pół i współsiostrze dał pół. I wtedy bardzo ubolewała z tego powodu. A drugim takim ważnym aspektem jest prostota smaku tego chleba. Bóg nie mógł wymyśleć prostszej, można powiedzieć, potrawy, którą nas karmi, za którą my tęsknimy. Chyba nie ma osoby na świecie, która nie lubi i ma jakieś złe wrażenia smakowe odbierane przez nasze receptory smaku. Nie ma takiej osoby, której by się nie podobał, której by nie smakował chleb. Kwestie nietrawienia, czy ten może zostawmy, ale no, prostszego i bardziej genialnego takiego symbolu pokarmowego nie mógł nam Chrystus zostawić.
I oprócz tego, że wiadomo, jest Eucharystia, dziś na Eucharystii na przykład ojciec Grzegorz, on był głównym celebransem, przy modlitwie Andrzej, przepraszam, przy modlitwie Ojcze Nasz wyraził takie jedno zdanie. Właśnie, czy to nie chodziło też o to, żeby to nasze ciało wyrażało to, co mówimy w modlitwie Ojcze Nasz?
Więc uściślając, ojciec Andrzej przypomniał o tym, że w czasie mszy świętej możemy się upodobnić do Jezusa właśnie w modlitwie Ojcze Nasz, podnosząc ręce do góry, tak jakbyśmy wyciągali je na krzyżu, pod warunkiem, że wykonujemy ten gest świadomie. I rzeczywiście gest w czasie modlitwy jest czymś no, mega istotnym, że po prostu pomaga nam się na tej modlitwie skupić. Mam doświadczenie kiedyś dawno modlitwy tańcem, która też była po prostu zbiorem gestów, które wyrażały modlitwę. I przyznaję, że był to jeden z moich ulubionych sposobów modlitwy.
Tak, bardzo
faktycznie jest tak, że to jest właśnie widoczne bardzo właśnie w przypadku chociażby, tak jak to dziś miało miejsce, modlitwy uwielbienia, kiedy sam, jak wierzymy, Duch Święty podpowiada nam pewne gesty. Nawet kiedy był wzywany na kartach Pisma Świętego, że jeżeli my nie umiemy się modlić, to Duch będzie się modlił za nas. I tak samo wierzymy, że On nam podpowiada, zwłaszcza w trakcie adoracji, niektóre gesty czy postawy, które pozwalają przede wszystkim nam bardziej wejść w tą tajemnicę i może też bez obaw, bo to czasami się może wydawać takie dziwne, trochę jakieś nawiedzone, jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, ale no, całym sobą oddawać tak naprawdę cześć Bogu i spotykać się z Nim.
Cały czas trwa czas wzrastania z Czernej koło Krakowa. Na Facebooku czasu wzrastania nowe wpisy, między innymi Roxana. Ciało jest potrzebne, aby iść w świat i głosić Ewangelię, a Zośka, ciało jest mieszkaniem duszy. Dzięki ciału możemy dawać więcej łaski duszy, na przykład poprzez pracę. Ciało jest silnie związane z duszą, bo dzięki ciału wykonujemy to, czego pragnie i potrzebuje dusza do zbawienia. Zaraz wracamy oczywiście do naszej dyskusji, także z Wami chcielibyśmy też podyskutować. Udostępniam już dwa numery telefonów, dlatego prosiłbym, aby albo wziąć komórki i sobie zapisać w komórkach teraz te telefony i niekoniecznie później używać po audycji, ale teraz w trakcie audycji mamy takie dwa numery telefonów, albo gdzie zapisać na kartce, a później zadzwonić do nas i też się włączyć do tej dyskusji, do czego jest nam potrzebne ciało, wasze refleksje na temat ciała, może są jakieś pytania. I teraz już mówię te dwa numery telefonów. 12 258 30 70. Powtórzę ten numer 12 258 30 70 i drugi numer telefonu 12 258 30 64. Powtarzam, 12 258 30 64. Ojcze Mariuszu, Twoje niebo, co zaśpiewamy?
Czas to miłość, a miłość dodaje nam skrzydeł. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus.
Po prostu zapiera dech. Piękna muzyka w wykonaniu zespołu Twoje Niebo w Czernej koło Krzeszowic w klasztorze Ojców Karmelitów Bosych. Pamiętamy, trwa 11. spotkanie młodych ze świętymi Karmelu. Dałeś mi ciało, takie jest hasło tego spotkania, a my mamy już telefon. Bardzo prosimy, halo?
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się z nami połączył?
Bartek się połączył.
Tak? I słuchamy. Tak.
Bartek, dokładnie. I właśnie dzwonię do audycji. Już jesteśmy na antenie?
No oczywiście, jesteśmy na antenie. Wszyscy cię słuchamy i cieszymy się.
Tak, to ja chciałem zacząć w ogóle od pozdrowień dla siedzącego z wami w studiu Marka.
Marek się zarumienił. Dziękuję, Bartku.
To dobrze.
Prawie tak, życie pozdrawiam.
No, pozdrowienia dla Marka. Prawie jakbym to widział. Jakkolwiek to brzmi w moich ustach. Marek pewnie wie, wy jeszcze nie. Właśnie jestem osobą niewidzącą, także...
Mm-hmm.
No, także tu też właśnie odnośnie ciała, to już tam było mówione przy tej dziewczynie na łóżku, tam mówiliście, no ja?
Mm-hmm.
Że i tutaj chciałem się właśnie zgodzić z tym, z tą tezą, że warto mieć, czy warto zmieniać to, na co się ma wpływ. O, i wtedy rzeczywiście ciału nie będzie przeszkadzać niesprawność jakaś i dusza będzie inaczej patrzeć na świat.
Mhm.
Tak, a poza tym też właśnie ja jako masażysta, czyli też osoba pracująca z ciałem, Też widzę, widzę po reakcjach ludzi, jaką radość potrafi dawać to, kiedy ci ludzie czują, że ciało jest zaopiekowane. No nie?
Tak. Bo masz wyczucie, lepsze wyczucie, tak? Lepszy dotyk niż ktokolwiek inny.
No, po prostu na inne rzeczy zwracam uwagę z tej perspektywy, no nie? Bo wiecie, jak to jest. Jak się czegoś nie ma, to z innej perspektywy patrzy się na świat.
No właśnie. Czyli my nie wiemy, jak to jest. Ale ty nam otwierasz oczy na to.
Wow. No więc... No więc to też... Spróbujcie tak kiedyś, wiecie, zamknąć oczy i sprawdzić właśnie, jak odbiera się świat tymi pozostałymi biznesami. To, też wiem, że ludzie znajomi, którzy tak robili, to właśnie mówili, że to jest takie ciekawe doświadczenie, no nie, że spróbować, jak świat może wyglądać z mojej perspektywy, no nie? Że na przykład, wiecie, zgasić światło w pokoju wieczorem i zobaczyć, jak wiele rzeczy nagle się zaczyna słyszeć, no nie? Mm-hmm. Nagle tramwaj zaczyna przeszkadzać, na przykład jadący ulicą. Mm-hmm. Nagle zaczyna być słuchać ptaszki zza okna. Na przykład, także to naprawdę, czasami to i to wam mówię właśnie też jako z własnego doświadczenia przeżywanego 24 na dobę, no nie? Że na właśnie na inne rzeczy uwagę się zwraca.
No dzięki Bartku za ten twój telefon.
Proszę bardzo. I właśnie pozdrawiam jeszcze raz was wszystkich w studio. Szkoda, że mnie tam z wami nie ma.
To w przyszłym roku, tak. Ta możliwość jest dla wszystkich otwarta.
W pewien sposób jesteś z nami.
Pewnie. Prawie jakbym tam był, tak. Dzięki
jutro wam. Można dojechać.
Właśnie, jutro można dojechać tutaj.
To są dwa dni. Tak, przyjedź, Bartek. Czekamy na ciebie.
Bo w Beskidzie Szyndeckim urzęduję. Jak mi szwagropol nie zastrajkuje, to dotrę.
No się cieszymy. Czyli jest okazja i możliwość.
To już dzisiaj identyfikator przygotowujemy.
To tymczasem życzę wam dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Do usłyszenia. I tutaj niektórzy mówią do jutra.
Tak jak mówię, jak mi szwagropol nie zastrajkuje.
Wszystkiego dobrego ci życzymy jeszcze raz z Panem Bogiem, Bartku.
To do usłyszenia. Dzięki.
Dzięki za ten twój ważny głos. Może tutaj Marek został wywołany przez Bartka.
Jest z nami jeszcze Bartek?
Już nie? Ale nas słucha.
Już wyjaśniamy, Bartek jest naszym kolegą z duszpasterstwa akademickiego Karmel z Krakowa. I jak najbardziej widujemy go czasem, bo przychodzi i rzeczywiście widzimy, że to jest problem, że bardziej potrzebuje naszej pomocy niż inni, że czasem potrzebuje, prosi o pomoc, żeby go przeprowadzić innymi drzwiami z kościoła, jeśli drzwi są zamknięte. I to jest też bardzo cenne doświadczenie, jakby doświadczenia tego, że my jesteśmy zdrowi, może nie mamy tych ograniczeń. I że powinniśmy za to dziękować Bogu i rzeczywiście może jednak oddam głos Markowi.
Chciałem tylko wspomnieć co do Bartka, że dla mnie przynajmniej niezwykle budująca jest jego postawa, jego pogoda ducha, to, że mimo pewnych, w porównaniu ze standardowym człowiekiem niedogodności fizycznych, tego, że nie widzi, on najczęstsze jego żarty właśnie opierają się na wzroku. Wita się, miło cię widzieć, żegna się do zobaczenia i to z premedytacją. Jest człowiekiem, który naprawdę, kiedy się go spotyka, widać... Tak, chodzi z laską, białą laską. Jest człowiekiem niezwykle pogodnym i często zaraża tą swoją radością. Tak więc to, że jego ciało w pewien sposób może nie jest, tak się wydaje, tak sprawne jak my, bo chociażby potrzebuje pomocy przy poruszaniu się, to już chociażby właśnie w tym aspekcie duchowym on w zupełności to nadrabia, a nawet dla wielu z nas, myślę, może być przykładem.
Ale nie wiem, czy zauważyliście, że Bartek, tak? Bartek tak naprawdę kocha swoje ciało. Bo osoba, która nie kocha swojego ciała, no w jakiś sposób jest też nieszczęśliwa. A tutaj widać nawet w głosie, słychać w głosie Bartka, że naprawdę on jakoś to pogodnie wszystko przeżywa. Mhm. Stara się spędzać każdy dzień i nawet to, co robisz, widać, też jest takie przesycone.
Ja jeszcze chciałam dodać...
Dominika, też, tak?
Tak, Dominika. Raz spotkałam Bartka właśnie w duszpasterstwie i powiedział takie słowa do mnie: o, Dominika, która wzrokiem przenika.
To jest niesamowite.
I to tak mnie naprawdę bardzo poruszyło. I też o tym przed chwilą myślałam, że jest nam dane ciało i przy tym też wzrok. I też możemy wzrokiem spotykać Pana Boga, patrząc się na hostię, czy patrząc się właśnie na to, co się dzieje w sakramencie, dostrzegając też właśnie drugiego człowieka, obserwując go, tak jak to też robią dzieci. Tak jakby tak bardzo prosto zachwycać się drugim człowiekiem poprzez wzrok. I też jakoś tak myślałam o tym dzisiaj, że przeciwieństwem miłości jest nienawiść, czyli niechęć widzenia kogoś. I właśnie, że warto też pilować tego wzroku, gdzie się on kieruje i co za sobą niesie. No. Dziękuję.
Widzę, że mamy już następny telefon. Bardzo prosimy. Halo?
Halo, halo. Jak was słucham, to poczułem wewnętrzny przymus zadzwonienia jeszcze raz. W ogóle się nie spodziewałem, że tyle znajomych. Ja na początku Marka usłyszałem i się ucieszyłem, że ktoś znajomy w radiu, a tu się okazuje, że jest was więcej. No, także tutaj...
Czyli taki właśnie, na bis.
No, właśnie brawo dla wszystkich, których słyszałem w międzyczasie. W ogóle jestem zaskoczony, że Dominika jeszcze to pamięta, to co jej powiedziałem. Już zdążyłem zapomnieć.
Widzisz, jak ważne są słowa, które wypowiadamy? To też ciało, tak? To słowo tak, to staje się ciałem. O. Przecież jest to piękne stwierdzenie. Słowo, które staje się ciałem.
I tak to...
To dzięki. Dzięki. Dzięki, Bartek, jeszcze raz.
A poza tym jeszcze właśnie a propos szacunku do ciała, to tak jeszcze chciałem dodać na szybkości. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że no, mówiąc wprost, że jestem gruby, no nie? I powiem wam tak.
Ja też.
Przynajmniej ktoś się przyznał. No, ale powiem wam tak. Miałem parę przejść z tym pasji i miejsce, żeby wspominać, rozdrapywać różne rany, ale powiem wam tak. Ważne jest, żeby umieć zaakceptować całego siebie. Jeśli umiesz pokochać siebie takiego, jakim jesteś, mimo tego, że nie wiem, że masz duży brzuch, że nie masz ręki, nie masz nogi, nie masz kawałka ucha, no nie? Ważne jest, żeby umieć się kochać takiego, jakim się jest. Pan Bóg nam dał właśnie takie ciało. Może na początku możemy nie rozumieć pewnych rzeczy, ale dostaliśmy w pakiecie takie ciało i może akurat właśnie to coś miało znaczyć. Może właśnie w tej formie mamy zadanie do zrobienia i uważam, że jeśli ktoś chce sobie zrobić operację plastyczną, to powinien rozważyć, czy naprawdę jest mu to potrzebne, bo nie mówię o sytuacjach, kiedy ktoś jest w takim stanie po wypadku, że czuje, że powinien, bo to żeby nie przestraszać ludzi swoim wyglądem, to jednak polecam wszystkim, zwłaszcza wszystkim dziewczynom, które twierdzą, że są za grube i muszą sobie trochę odestać. Zastanówcie się, czy warto.
No właśnie. Dzięki Bartek. Dzięki, że to podjąłeś tą kwestię, bo to taki wyciągnąłeś takiego asa z rękawa. Po prostu. Serdecznie cię jeszcze raz pozdrawiamy. Tutaj ojciec Mariusz chce to skomentować.
No, to do usłyszenia wam wszystkim.
Do usłyszenia.
Ja chcę powiedzieć, że te słowa pokochać siebie, żeby one nie były zbyt puste. Pokochać siebie to znaczy rozdawać siebie tak naprawdę. Jezus uczy nas w Eucharystii poprzez stwierdzenie to czyńcie na moją pamiątkę, abyśmy ten sam sposób jak On postępuje i my postępowali. On mówi bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. rozdaje siebie, ale później mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, czyli postępujcie tak samo, jak ja postępuję. Rozdajcie siebie, rozdawajcie siebie. Człowiek, jeśli rzeczywiście chce siebie pokochać, pokocha siebie wtedy, kiedy będzie siebie rozdawał innym. Wtedy zobaczy, ile ma możliwości w sobie, ile ma sposobów, aby dotrzeć do drugiego człowieka. I w ten sposób, dając siebie, odkryje bogactwo własnego wnętrza, własnej osoby, własnego życia.
Pozwolę się wtrącić. Panu Jezusowi, myślę, było bardzo łatwo się rozdawać, bo nikt jak on nie miał tyle takiego bardzo zdrowego dystansu do siebie. Myślę, że kto jak kto, ale Pan Jezus, kiedy chodził tak jakoś fizycznie po świecie, nie miał kompleksów. Myślę, że właśnie ciężko nam się rozdawać ciągle, jeśli mamy te kompleksy, jeśli nie akceptujemy swojego ciała, nie akceptujemy siebie, swoich ograniczeń, nie tylko fizycznych, ale też właśnie psychicznych, że no nie, ciężko nam rozdawać to, czego sami nie lubimy, bo co to za prezent?
Ale jak to właśnie przezwyciężyć? Bo ktoś patrzy w lustro i mówi, ale mam ustające uszy. Albo ktoś inny nie naczyta się tych pisemek takich kolorowych, bo ta modelka sobie, nie wiem, powiększyła tutaj, nie wiem, nos, czy tam oczy, czy brwi, cokolwiek jeszcze, czy zmniejszyła nos. No nieważne, ale widzimy, że cały czas coś jest korygowane. I ktoś zaczyna sobie tak myśleć, no czemu ja tego nie mam skorygować, skoro nie podoba mi się u mnie to czy tamto.
To jest bardzo długa praca, ale trzeba uwierzyć w to, że Pan Bóg stworzył nas takimi, jakimi chciał nas stworzyć i że się nie pomylił. Nie jest prosto w to uwierzyć, kiedy rzeczywiście zajrzy się do jakichś kolorowych czasopism, obejrzy się jakiś fajny film, w którym dziewczyna jest piękna, zgrabna i długonoga, załóżmy. Ale jednak to jest jakaś bardzo głęboka prawda, że Pan Bóg, no jesteśmy właśnie najidealniejsi, tacy, jacy mamy być. I wcale nie mamy być inni.
Najskuteczniejszym sposobem na zmianę postrzegania tego, co nam się nie podoba w lustrze, tego co...
Zmienić lustro.
Zmienić lustro,
przepraszam,
ale dokładnie to, bo królewna Śnieżka była najpiękniejsza na świecie, bo zwierciadło jej to mówiło, tak? To jest na tej samej zasadzie. Musimy zmienić zwierciadło, musimy zacząć patrzeć na siebie z innej perspektywy, nie z perspektywy naszego postrzegania ziemskiego, tylko z perspektywy takiej, jak na nas Bóg patrzy, w jaki sposób On na nas patrzy, bo to ciało, które my otrzymaliśmy, dostaliśmy od Niego. To nie był nasz wybór. I jeżeli On nam dał takie ciało, jakie posiadamy, to wierzymy, że to nie jest bezcelowe, tak? Wierzymy, że w tym jest jakaś wyższa logika. Dlatego jeżeli zmienimy perspektywę, to będziemy umieli zaakceptować siebie, patrząc na nas samych tak, jak Bóg na nas patrzy.
Ja jeszcze chciałbym coś dodać też, że no, przy tym jak mówimy o właśnie o ciele naszym, o naszych jakichś tam, czyli no, o odbieraniu w ogóle siebie, o tych zwierciadłach, że często też potrzebujemy człowieka jako zwierciadła, tak? Narzeczoną na przykład, czy przeorysze, czy kogoś.
Sympatyzuję, bo mam za 2 miesiące ślub.
A to powiedziała jego narzeczona, tak?
No i też jak właśnie tak słucham, co tutaj mówimy, to pomyślałem sobie, że jak też dobrą rzeczą jest to, że mamy kogoś obok, nie? Przyjaciela, tam nie wiem, rodziców, którzy mogą popatrzeć na nas i powiedzieć, o tutaj słuchaj, masz, nie wiem, piękne uszy, albo powiedzą ci, masz mak między zębami, nie? I sam ty tak jakby tego nie zobaczysz, albo patrzysz, ta percepcja twoja jest taka bardzo egoistyczna, nie? I ktoś z zewnątrz po prostu może zwrócić uwagę nagle na coś, czego się zupełnie nie spodziewamy, nie? Jeśli chodzi o to nasze ciało. Więc też w tym chciałem zaznaczyć, nie wiem, pomyślałem sobie, że warto jest właśnie mieć to zwierciadło, dbać też o to zwierciadło z drugiej strony i ufać temu, że jego tak jakby ocena też służy temu dobru naszego ciała, jakby, nie? Do tego dąży.
Mhm. Ale dziękuję. Też nie możemy porównywać się z innymi ludźmi, bo to, że komuś Pan Bóg dał brązowe oczy, a komuś innemu niebieskie, to nie znaczy, że kogoś innego bardziej kocha, tego drugiego mniej.
Tego z brązowymi bardziej, tak?
No zależy, jaki kolor oczu akurat lubimy. Jaki byśmy chcieli mieć?
Siostra Lira chciała się włączyć?
No ja właśnie chciałam powiedzieć to, co Kasia powiedziała, że często jest tak, że się porównujemy. I to jest chyba najgorsza rzecz, jaką możemy robić, bo Pan Bóg stworzył nas jako osoby niepowtarzalne, jedyne i kocha nas w niepowtarzalny sposób, każdego z nas.
Zanim oddam głos perkusiście, i tylko przypomnę numer telefonów. 12 258 30 70 albo 12 258 30 64.
Witam serdecznie. Mówiliśmy o miłości do siebie, do własnego ciała i o akceptacji jakichś swoich słabości. Myślę, że jakby musimy... Jeśli jak już zdajemy sobie sprawę z tego, co jest w nas niedoskonałe, to naszym obowiązkiem poza tą akceptacją pewnych rzeczy jest praca nad sobą, doskonalenie się. Jeśli mamy z czymś problem, jest nam ciężko, dajmy na to, jest nam ciężko wejść po schodach, że z miłości do własnego ciała musimy stanąć temu naprzeciw. Myślę, że właśnie ta praca nad sobą jest też naszym ogromnym obowiązkiem i wynikającym właśnie z miłości do siebie.
I mamy telefon. Halo? Halo, jesteśmy na antenie. Czas wzrastania.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się z nami połączył?
Witam serdecznie, Zbyszek z Warszawy. Ja mam taką sprawę w zasadzie, ponieważ ciężko mi zaakceptować jedną rzecz. Otóż było w audycji powiedziane odnośnie, że mamy zaakceptować siebie takiego, jaki nas Bóg stworzył. A ja mam takie pytanie, dlaczego w takim razie powstaje homoseksualizm, pedofilia? Przecież jaki ma Bóg w tym cel, żeby człowieka tym obarczyć? Zaznaczam, że te wszystkie schorzenia niestety w człowieku powstają już w płodzie matki. No to tyle. Szczęść Boże, pozdrawiam, miłego wieczoru.
Dzięki za pytanie. W tym wszystkim. Nie wiem, dlaczego tak powiedziałeś, że już w łonie matki, może jakaś część, ale głównie jakby tak trochę literaturę poczytać, no to też zależy dużo od otoczenia, od wychowania w tym wszystkim. Także też dużo otoczenie ma wpływ. I nie mamy wpływu też, znaczy nie mamy. Wiele osób ma na wpływ na nasze też życie, ale my przede wszystkim mamy wpływ. Każdy z nas ma wpływ, w którą stronę pójdziemy. Tak samo jak sportowiec pewnie ma wpływ na to, czy zdobędzie złoty medal, czy nie zdobędzie złotego medalu, czy skończy jak ostatni, nie wiem, jakiś tam menel. Tak samo w tej kwestii.
I problemem też nie jest nasza słabość, tylko to, co z tą słabością robimy, to czy ją wykorzystujemy, to czy za nią idziemy. Więc samo to, że mamy jakieś ograniczenia, jakieś swoje właśnie słabości, coś, co nas bardziej zniewala niż coś innego, to jeszcze nie jest grzech, to jeszcze nie jest problem. Powtórzę, problemem jest to, czy za tym pójdziemy. Problem się rodzi wtedy, kiedy za tym idziemy i się temu poddajemy.
Też mamy w tym zupełnie... Bóg daje nam wolną wolę, tak jakby, nie? On, Adam i Ewa w raju tak jakby przekroczyli ten próg zaufania i Bóg im powiedział, słuchajcie, no wychodzicie i... Ja wam daję wszystko, teraz możecie robić, nie? Możecie też popełniać błędy, grzeszyć. Pamiętajcie, że możecie wrócić do mnie, ale też Bóg to dopuszcza. Tak mi się wydaje. Wszystkie te schorzenia czy sytuacje takie niecodzienne, prawda?
Myślę, że warto też, tak jak dzisiaj Twoje niebo śpiewało w jednej z pieśni, zapakować całą swoją niemoc i słabość w taką paczuszkę i wysłać Panu Bogu. I myślę, że On nam w zamian za to da swoją moc, żebyśmy mogli pracować właśnie nad sobą. I jeśli zawierzymy wszystko w Jego ręce, to dlaczego mamy się martwić też o to, że czemuś nie sprostamy, czy że coś może wynikać złego z nas. Jeśli ufamy, że Jego moc jest większa niż nasze słabości, to jesteśmy w stanie pokonać nie tylko każdą chorobę, ale każdą nasze jakieś takie przyzwyczajenie, czy nawet taką orientację, jak była wspomniana. przed chwilą w pytaniu.
A moc w słabości się doskonali. Jeżeli nie ma w nas słabości, to nie mamy okazji do wzrastania. Dlatego idealny jest Bóg. Żadne stworzenie nie jest idealne. Każde stworzenie ma defekty. Musimy wiedzieć, że możemy wykorzystać te defekty po to, aby wzrastać, aby się ich wyzbywać, aby rosnąć, zbliżać się do Boga.
Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, jeszcze jako taka dopowiastka ze Słowa Bożego.
Mnie, ja zawsze podziwiam, jeszcze akurat ta kwestia, ten ostatni telefon, ja podziwiam ludzi po wypadkach, którzy są nieraz tak zdeterminowani, że naprawdę z takiego wraku człowieka oni potrafią wrócić prawie do pełni sił. Tego, co było przed wypadkiem, chociaż byli bardzo połamani, chociaż byli niesamowicie zdeformowani i psychicznie byli pogrążeni, pytali się często, dlaczego ja, dlaczego to mnie się tak stało, dlaczego nie inni w ogóle, Panie Boże, czy Ty istniejesz, ale kiedy się wzięli za siebie, kiedy wzięli się za pracę, nie wiem, rehabilitację i tak dalej, to dochodzili do wielkich efektów, więc dlaczego w każdej innej dziedzinie nie możemy tego samego uczynić? To jest pytanie, mam nadzieję, że i Zbyszek, jakoś to pomoże Ci w twoich pytaniach, które zadałeś nam tutaj wszystkim. Ale Twoje niebo jest gotowe, tak?
Tak, Ojcze. Jest gotowe. Ale dodam też, że warto w życiu popatrzeć troszeczkę inaczej, że przeszkoda może być środkiem do czegoś, że problem może być wyzwaniem. Niekoniecznie musi nas ograniczać, ale może sprawić, że człowiek zacznie się rozwijać, zacznie dostrzegać takie sfery swojego życia, takie przestrzenie, które właśnie dzięki słabości zacznie odkrywać. Ja odkryłem to właściwie poprzez pisma błogosławionej Elżbiety, karmelitanki bosej, która właśnie swoim życiem pokazuje, w życiu nie ma przeszkód, są środki. Nie ma problemów, są wyzwania.
Więc jakie wyzwanie przed nami teraz najbliższe? Muzyczne?
Niech słaby powie, mam moc.
Niech słaby powie, mam moc. Nie wiem, jak to brzmi w radiu, ale tutaj w bibliotece, w klasztorze ojców karmelitów bosych w Czernej koło Krzeszowic, gdzie odbywa się 11. spotkanie młodych ze świętymi Karmelu, to po prostu brzmiało niesamowicie. Te wszystkie książki, które tutaj są dookoła, na pewno to oddają w ogóle taką akustyką, tutaj przynajmniej w tej sali. My rozmawiamy na temat taki, który jest głównym tematem przewodnim tych dni młodzieży. Dałeś mi ciało. Pytamy się o nasze ciało, o sens naszego ciała, o cel naszego ciała, o przyczynę naszego ciała, jak to wszystko się ma. I już mamy telefon. Bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się z nami połączył?
Nazywam się Barbara, dzwonię z Wrocławia. Mam 62 lata i słucham audycji. Bardzo mi się to podoba. Chciałabym zadać takie pytanie, ponieważ mam dzieci dorosłe i moje dzieci robią tatuaże. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre? Bo ja jako matka, która czytam Pismo Święte i czytam o tym, że nie będziecie sobie robić żadnego obrazu na ciele, zarzucam dzieciom, że to mi się nie podoba. A widzę wkoło, że to już jest tak powszechne, że nawet na ten temat się nie rozmawia. Dlatego takie moje zapytanie. A jeszcze drugi temat. Tutaj jedna osoba powiedziała, że bardzo pięknie Pan Jezus wybrał sobie na złożenie swojego ciała w chlebie. Ja też słyszę naokoło, że teraz chleb jest B, że pszenica szkodzi i że młodzi odchodzą od jedzenia chleba. I to oprócz tego, że to mnie niepokoi, to jeszcze uważam, że to jest taki jakby policzek do tego, że Pan Jezus wybrał chleb i chleb jest w modlitwie o chleba naszego powszedniego się modlimy. Dlaczego ten chleb teraz znów zszedł na jakieś takie dalsze miejsce? Może ja przejdę na odbiór.
Bardzo dziękuję Pani Barbaro za te pytania, ważne pytania. Pierwsze o tatuaże, drugie o chleb, o tatuaże.
Wydaje mi się, że to w pewien sposób jest jakieś też okaleczanie ciała. Chyba młodzi ludzie też potrzebują czegoś takiego szalonego w życiu. Chyba w każdym z nas jest coś takiego i było. I chyba tatuaż jest też taką jakby możliwością pokazania takiej oryginalności w nas. Tak naprawdę po latach nie wygląda on już tak pięknie i mając właśnie 60-80 lat, tak naprawdę szpeci już to ciało. Może ono na początku rzeczywiście wygląda oryginalnie i fajnie, ale potem już nie. Myślę, że po latach też człowiek widzi, że tak naprawdę to nie to ma zdobić jego ciało. Że to nie jest taka zewnętrzna rzecz, nie jest w stanie też oddać tego, czego pragnie wewnątrz.
Usłyszałem taką mądrą kwestię kiedyś w jednym zdaniu, że takie wychowawcze kwestie, jeżeli się rozmawia z dziećmi, to zamiast im zabraniać, to warto zadać pytanie, dlaczego to robisz, po co to robisz, czy to jest właściwe, czy na pewno tego chcesz. Więc może warto właśnie też dać do myślenia czasem przed takim krokiem, czy to jest nam potrzebne rzeczywiście, czy to rzeczywiście sprawi, że poczujemy się lepiej, że coś w nas to zmieni na dobre. Czy właśnie taki tatuaż na przykład będzie czymś, co nam pomoże, czy co sprawi, że się lepiej poczujemy. Dlaczego to robimy?
Słyszałem też o kilku artystkach, nazwijmy to gwiazdach, tak, jakichś takich popowych, rockowych, którzy oczywiście w młodości, tatuaże, jesteśmy sławni, to jest nasza siła, fajnie, jesteśmy oryginalni, wyróżniamy się. A teraz taka jedna właśnie pani, która już wychowuje, już ma któreś dziecko, która chce jak najlepiej wychować swoje dzieci i ona teraz chciałaby te wszystkie tatuaże, żeby jej zniknęły te tatuaże, bo ona się źle czuje z tymi tatuażami. To było dobre dla niej, tak powiedziała, gdzieś tam jak miała 18-19 lat. Wtedy człowiek myśli zupełnie innymi kategoriami, a teraz jak ma 30 te kilka lat, to już nie chce tych tatuaży.
Problemem jest to, że popełniamy różne błędy młodości. Ciężko mi to mówić, mając 25 lat, ale myślę, że trzeba pozwolić dzieciom popełniać ich własne błędy, żeby na tych błędach się uczyły. Ja bardzo cenię sobie to, że rodzice pozwolili mi popełnić w życiu kilka błędów, bo dzięki temu się czegoś nauczyłam. Gdybym tego nie zrobiła, pewnie bym się niczego nie nauczyła.
Ale nieraz można ustrzec od takich, błędów, które później nie da się odwrócić.
Tatuaż zawsze można usunąć.
Można, jest to bolesne pewnie i blizna zostaje. Zawsze
to też jest
zostaje.
Jakaś lekcja.
Ale jeszcze jest jedno pytanie. Myślę, że ważne, żeby zadać w tym momencie, jeśli chodzi o tatuaże. Kiedy się wzięły tatuaże? Skąd się wzięły te tatuaże? Jakie jest źródło? Bo zawsze, kiedy znamy źródło, wiemy, co się później dzieje z tą rzeką. Kiedy wiemy, skąd ona wypływa. Otóż, ja czytałem jedną ciekawą kwestię, że są takie niezatarte znamiona w człowieku. To robi chrzest. Niezatarte znamie. Chrzest, bierzmowanie. W ogóle, kiedy Bóg sakramentalnie na człowieka działa, tutaj szczególnie w tych sakramentach, które jedyne nas przyjmujemy, bo już jesteśmy naznaczeni w tym momencie. I kiedyś komuś to się nie spodobało i myślał, jakby to wszystko poodwracać. I sobie wymyślił drugie niezatarte znamie, które oszpeca człowieka w tym momencie. Jedno z wyjaśnień tatuaży gdzieś tam kiedyś odnalazłem. A co z drugą kwestią?
Co z drugą kwestią? No jeśli ktoś, no na przykład ja staram się nie jeść chleba, pieczywa białego, nie staram się nie jeść pszenicy, więc jem chleb żytni. Wiem, że jeśli ktoś nie może jeść glutenu, to stara się jeść pieczywo bezglutenowe, ale pieczywo w jakiejś formie zawsze w tej diecie jest, bo ciężko nam, szczególnie w naszej kulturze, obyć się bez pieczywa. Bo wydaje mi się, że jedzenie samych warzyw, owoców i tam załóżmy mięsa i ryby bez żadnego pieczywa jest jednak takie bardzo uciążliwe na dłuższą metę, więc nawet jeśli ktoś rzeczywiście nie je białego chleba, nie je żytniego chleba, bo nie może jeść glutenu, to jednak to ten chleb sam w sobie jednak nie jest, tak, że zacytuję panią, nie jest B.
Chleb ma bardzo głębokie zakorzenienie w naszej tradycji. Przecież przy okazji ślubów, tak, czy przy okazji jakichś wyjazdów, powitań, wita się chlebem i solą, tak, jest to obecne gdzieś i myślę, że to takie odchodzenie od chleba jest też związane z takim nurtem nowoczesnym odchodzenia w ogóle od tradycji, zrywania z tradycją, próby konstrukcji jakichś nowych nurtów, nowych sposobów działania. No i niekoniecznie we właściwą stronę to idzie, tak? Tak samo ten zanik chleba czy chęci do spożywania, spożywania chleba też wynika z tego, że gdzieś tam to jest jakiś bunt przeciwko tradycji.
To jest chyba troszkę tak, jak właśnie z tym tatuażem i z tym takim naznaczeniem, które tutaj mamy od Boga i kogoś, kto chciał to trochę zmodyfikować i przerobić na swoją stronę. Tak samo jest, wydaje mi się, z wieloma takimi rzeczami, tak jak nawet z chlebem.
No właśnie.
To też to jest tylko mała rzecz, prawda? A jednak prowadzi do większej.
Mamy już następną osobę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się z nami połączył?
Jasiek z Krakowa.
Miło nam.
Aktualnie jestem w trasie, wracam z Łodzi, powiedzmy okolic Łodzi. Przysłuchuję się i tak słuchając głównie właściwie telefonów moich przedmówców, może zacznę od tego najbliżej mojego telefonu. Dzwoniła pani pytając o tatuaże, więc ja mam 25 lat, więc myślę, że mogę być w podobnym wieku jak dzieci tej pani i pierwszą rzeczą, jaka mi się nasuwa, pierwszym skojarzeniem jest to, że najczęściej te tatuaże są po prostu ordynarne, brzydkie i nie rozumiem, co inni moi rówieśnicy jacyś mogą w tym widzieć. Druga rzecz to do czego one, jak historia nas uczy, do czego one były używane przez chociażby hitlerowców, tak? Bardzo, bardzo przykra, więc tragiczna sprawa, oznaczania w ten sposób ludzi w większych obozów koncentracyjnych. Więc wydaje mi się, że brakuje po prostu niektórym odpowiedniej wiedzy na ten temat i trzeźwego spojrzenia. podporządkowują się pewnym modom, a przecież no, teraz, kiedy jest to tak, popularne, można by powiedzieć, widać to niestety bardzo często, można sobie wyrobić bardzo łatwo zdanie. Żaden, nie widziałem nigdy tatuażu ładnego. Nigdy. To jest pierwsza rzecz. Druga odnośnie telefonu pana Zbyszka i pytania o zaakceptowanie homoseksualizmu, etc. No cóż, wydaje mi się, że to troszkę bardziej dotyczy duszy, takie jakieś stworzenia. A przecież nad duszą zawsze trzeba pracować. Na każdym kroku naszą duszę musimy doskonalić. Ciało jest ciałem, ale dusza jest najważniejsza i to problemy duszy są ponad wszystkim. I trzecia rzecz, wracając do telefonu Bartka, tak? On poruszył właśnie tę kwestię akceptacji własnego ciała. Troszkę podejrzewam, że wiele dziewcząt, kobiet, niewiast troszkę się sprzeciwi temu, co powiem, ale bo to do nich będzie skierowane głównie moje zdanie.
No to posłuchaj, wiesz, jak się teraz kobiety zaczęły słuchać tutaj, dziewczęta?
Otóż Bartek mówił o akceptacji własnego ciała i wiele kobiet, no niby tak, akceptuje to swoje ciało, ale jednak różne kosmetyki, specyfiki mieszkają tam w kosmetyczkach, w szafkach, w łazienkach, spędzają dużo czasu przed lustrem. A ja powiem z własnego doświadczenia, mam żonę, pobraliśmy się około 1,5 roku temu i wiem, jak ciężko jest sobie się przetłumaczyć, że to wszystko jest niepotrzebne, bo kobieta piękna jest, każda kobieta jest piękna na swój sposób, bardziej wewnętrzny niż zewnętrzny. I to, czy ma się krzywe ucho właśnie, czy krzywy nos, czy pieprzyk tu i ówdzie, to jest mało ważne.
Myślę, że rozumiemy, słuchaj.
Ja chciałbym po prostu, żeby dziewczynka zwróciła uwagę na tę sprawę, czy to nie jest troszkę nieakceptowaniem tego ciała.
No to wywołałeś na pewno tutaj burzę. Jasiek, dzięki ci za ten telefon. Zacznijmy tego od tego końca, co?
No, mnie się bardzo ten koniec podobał i tak od razu odpowiadając na to pytanie, użycie głupiego kremu nawilżającego jest, powiedzmy sobie wprost, po prostu praktyczne. Tu nie chodzi o to, że ja może lepiej wyglądam po tym kremie, bo czasem po kremie się po prostu błyszczę i wcale nie chcę go używać. Ale jeśli nie mam ponapinanej skóry, jeśli mnie nic nie swędzi, to po prostu czuję się lepiej w swoim ciele. Więc to nie zawsze wynika z tego, że po prostu mam jakieś kompleksy, tylko to jest właśnie nawet dbanie o zdrowie. Używanie kosmetyków czasem jest po prostu dbaniem o zdrowie. Też przecież nie chodzi o to, żebym nie myła włosów, nie czesała ich, no bo za chwilę zacznę... No, po prostu po ludzku śmierdzieć i nikt nie będzie chciał do mnie podejść.
Trzeba dbać o higienę.
Moja koleżanka też kiedyś bardzo ciekawy przykład podała, kiedy stałam właśnie przed wyborem, czy wydać te 70 zł w pewnym sklepie z kosmetykami, przepraszam, czy nie.
Nie będziemy reklamować
tego sklepu. Tak, nie będziemy tutaj reklamować. I miałam właśnie taki wewnętrzny bunt. Ach, nie będę tego trwonić na te pacykowanie się. Ale ona mówi, a co? Maria ma przecież takie piękne sukienki zawsze w każdym kościele, że nie boimy się wydawać pieniędzy na piękne klejnoty, na zdobienie kościoła, a jednak nasze ciało jest świątynią i tym bardziej kobiece. I wydaje mi się, że to też jest pewnego rodzaju wpisane w kobiecość. I może z całym szacunkiem dla pana wypowiedzi, ale może nie wszystko mężczyźni w tej kwestii powinni rozumieć.
No to ciekawe.
Dziękuję bardzo.
Kiedyś jeszcze usłyszałam takie mądre zdanie, że jeśli czujemy się dobrze sami ze sobą, to też inni to w nas widzą. Jeśli ja czuję się piękna, to ktoś inny to piękno we mnie widzi. Jeśli ja nie czuję się piękna, to ktoś inny ma problem, żeby to piękno we mnie dostrzec. Więc jeśli się pomaluję, jeśli użyję szminki, to ja się czuję piękniejsza, przez to to moje piękno jest rzeczywiście bardziej widoczne.
Mhm. Ale tak naprawdę, tak jak w moim przypadku, kiedy jestem w zakonie, nie używam właśnie jakichś tam kosmetyków i czuję się z tym bardzo dobrze. Nawet mogę powiedzieć, że jest mi o wiele lżej, bo już nie muszę co rano patrzeć do lusterka, malować rzęs, brwi, nakładać różu i tych wszystkich innych, prawda? Rzeczy, które gdzieś jakoś...
Która jest?
No, jednak przed wstąpieniem to było nieco inaczej, prawda? A teraz widzę, że naprawdę to nie jest potrzebne, żeby czuć się piękną. I czuję się piękną. Pomimo tego, że nie dodaję sobie nic więcej, tak zewnętrznie. Chyba to też jest jakoś w nas i to też musimy do tego dorosnąć, aby tak naprawdę poczuć się pięknym.
No panowie pewnie się teraz odezwą.
Ale to nie zmienia faktu, że siostra o siebie dba w dalszym ciągu.
Dbam.
No i to jest ciekawe. Dba o habit, dba o welon, dba o to, żeby też dobrze wyglądać.
Dba o to, żeby ubrać na dzień dobry uśmiech piękny.
Ja też o to dbam jako zakonnik. Nie będę chodził w obdartym habicie. Mm-hmm. Dbam również o to, prawda? W ten sposób, także w jakiś sposób. No, troszczymy się o siebie na różne sposoby.
Powiem jeszcze z mojej męskiej perspektywy, że w sumie według mnie piękno to nie jest jednoznaczne z atrakcyjnością fizyczną, tylko może szczególnie w przypadku kobiet. Piękno to jest pewien sposób bycia. To, co się tak naprawdę przedstawia także swoim ciałem, ale i duchem. Połączenie tych dwóch dziedzin naprawdę według mnie stanowi o tym, że jest się pięknym.
Tak, to na pewno dotyczy połączenia tych dwóch aspektów, ale tutaj jeszcze nawiązując do wypowiedzi siostry, której zazdroszczę z jednej strony, bo w klasztorze wydaje mi się, że obowiązuje jednak wielka wolność, jeżeli chodzi o wygląd. I to jest piękne i nie wiem, jako osoba będąca poza klasztorem, czuję też, jak bardzo my kobiety jesteśmy poddane presji kulturowej i wydaje mi się, że często jest pewien kanon, którego jeżeli się nie zachowuje, to podlega się pewnej ocenie i no i ja mówię po prostu szczerze, że na przykład dla mnie osobiście jest trudne, żeby wyłamać się i wyjść bez makijażu
ja
na
zapraszam.
Ulicę. Jest to trudne. Ja nie mówię też o jakimś, o faktycznie, jak to dziewczyny nazywają, tapecie. Tak, udaje się, ale wiadomo, że pewne rzeczy można podkreślić, można pewne rzeczy też zamaskować. To też jest swego rodzaju sztuka i wydaje mi się, że ona też należy do zadania kobiety, żeby pewne rzeczy w sobie podkreślać i pracować też nad sobą. Mhm. Dziękuję.
A panowie, wy co o tym sądzicie? Ty jako narzeczony, lubisz, kiedy twoja narzeczona jakoś dba o siebie?
Bardzo
może
lubię.
Nie przesadnie, tak? Ale,
może
ale...
nie przesadnie, ale bardzo lubię na przykład kiedy moja narzeczona, bo bywaliśmy na jakichś wycieczkach wspólnych, grupowych, lekcjach czy coś, wychodziła na przykład już ubrana w piżamę, prawda, po wykąpana, bez makijażu, no i wyglądała przepięknie i bardzo często też się cieszyłem, jak nie musiała się tak wymalować, nie? I akurat tutaj przed chwilą mówiła i to jest fajne, że tak idzie na przekór stereotypowi tej kultury make-upu. Ale no
mi osobiście się to nie podoba, jak kobieta się tak bardzo maluje. Nie, po prostu czerwone usta, aż się błyszczy, jak tąpnie, to spada kawałek.
To gdzie jest... No właśnie, ale gdzie jest granica? Gdzie jest granica? Jakbyśmy to już tak do końca próbowali... Przepraszam kobiety, żeśmy się tak uczepili. Dziewczyn, zauważyłam... kobiet i w ogóle, ale gdzie jest granica? Jak wy to czujecie?
Zauważyłam, że im dziewczyna ma więcej kompleksów, tym bardziej się maluje. Więc ciężko znaleźć tą granicę. Myślę, że nie ma złotego środka. Są oczywiście też zabiegi kosmetyczne, których nie widać, a na przykład nas relaksują, przez co też promieniejemy, jesteśmy szczęśliwsi, milsi dla otoczenia, więc to nasze wewnętrzne piękno bardziej widać. No tej granicy nie ma, powtórzę, tej granicy nie ma, jest bardzo względna, bo z punktu widzenia osoby, która jednak się maluje, makijaż wieczorowy to jest zupełnie co innego niż makijaż dzienny, bo ten wieczorowy może być troszeczkę mocniejszy, bo go słabiej widać, więc tę granicę nawet w przypadku jednej osoby trudno po prostu znaleźć.
Jak się podoba, to nie przekracza granicy, jak się nie podoba, to przekracza granicę. To jest tak proste.
Okej. Okay. No tak prosto, ale czy to nie jest właśnie tak, że bo cały czas o tym mówimy. No właśnie.
Ja bym dodała tyle, że każdy z nas jest stworzony i pragnie takiej pełni. I może to też jest taki zewnętrzny wyraz w nas właśnie tej pełni. Tutaj szczególnie widoczny u kobiety. Kobieta na swój sposób to wyraża, właśnie takim podkreśleniem też siebie, bo rzeczywiście czuje się piękniejszą. Ona jest piękna sama w sobie, ale to jakoś jeszcze dodatkowo te walory podkreśla wszystkie. Mężczyźni nie są gorsi, też mają różne takie rzeczy, takie zabiegi, które też podkreślają w jakiś sposób ich męskość, tak, ich siłę. I to jest, to też, to wydaje mi się, że to jest właśnie to, że my pragniemy tej pełni. My pragniemy w jakiś sposób też, tak naprawdę pragniemy szczęścia
i miłości. Myślę, że właśnie warto podkreślać, a nie maskować. Myślę, że to jest ta granica, przynajmniej dla mnie jako kobiety.
Ciekawe.
Że zawsze za tym, jeżeli dajemy czegoś za dużo, czy przesadzamy, to kryje się... Coś się po prostu kryje, czego nie chcemy pokazać i może właśnie nad tym powinniśmy pracować. I to wskazuje nam też na tą duchową sferę i te przestrzenie, które jeszcze możemy odkryć.
A jest jeszcze jedna kwestia, zanim skończymy, bo patrzę teraz dopiero na zegarek, mamy już 23:26. Szkoda, ale jest taka jedna modna ostatnio kwestia. Jak wpiszę to w internet... to w bardzo dużo w różnych szkół, bardzo dużo specjalistów z tego grona i bardzo to jest popularne teraz. A znowu z drugiej strony gdzieś nam to uciekło, ojcze. Już mówię. Dieta, a post. To jest związane z ciałem przecież. Cały czas to jest związane z ciałem. Diet mamy tyle, że aż się w głowie nie mieści i ludzie są w stanie naprawdę takie hardkorowe diety podejmować.
Różnica jest bardzo prosta. Post ma zmienić naszego ducha, a dieta ma zmienić nasze ciało. Post jest odmówieniem sobie czegoś...
Dla
ciała, ale odmawiamy sobie czegoś, przez co wzrastamy duchowo. A jeśli chodzi o dietę, to odmawiamy sobie wszystkiego po to, żeby skarleć cieleśnie, więc... Żeby być mniejszymi najczęściej.
Coś w tej kwestii? Ktoś tutaj... Widzę, że narzeczony już tak został okrzyknięty.
Na pewno też w naszych czasach i z własnego doświadczenia wiem, że taka kwestia postu jest może mało tłumaczona w kościele, nie? Gdzie chodzę, gdzie mieszkam, że nie zawsze jest to tak wytłumaczone, na czym to tak właśnie polega. Czy to tylko polega na tym, że nie zjem kiełbasy w piątek, nie? Czy to jest, że to się przedstawia często tak płytko, a to wcale nie chodzi o to. A zaś też z dietą, że to właśnie jest duchowy, tak jakby owoc wtedy po poście. A z dietą, no dieta sama w sobie też nie jest zła, nie? Jeśli ktoś faktycznie, no nie wiem, ma problemy żołądkowe i nie wie, co mu
jest i przez 5 lat po prostu strasznie się męczy, no to w końcu idzie do tego, nie wiem, dietetyka, do osoby, która może mu pomóc i dietetyk mówi, że słuchaj, nie możesz jeść tu z tego jedzenia, więc musisz zmienić swoją dietę, swój sposób odżywiania, nie? Też to nie jest złe, mi się wydaje.
Ja tylko jeszcze jedno zdanie dorzucę. Myślę, że najważniejsze chyba w tym jest intencja, właśnie to co mówimy. Można to chyba tak najprościej ubrać słowo.
Czyli wtedy dieta, każda dieta staje się też postem w tym momencie.
Niekoniecznie.
Kiedy jest intencja?
Bo jeśli jest...
Jeśli jesteśmy na diecie w intencji drugiej osoby, to tak jest postem.
Tak, wtedy jest postem. No bo czy może być post bez intencji? Właśnie, czy może istnieć coś takiego? Post dla samego postu.
Wtedy już jest dieta.
No właśnie.
Jutro będzie taki moment sobotni, w którym będzie dosyć sporo warsztatów. Jednym z nich będzie też taki dla pań, można to, ale dla mężczyzn również, taki warsztat właśnie z panią Marią, która jest kosmetyczką. I ona również będzie wyjaśniać pewne takie niuanse właśnie o diecie, o poście, o pewnych rzeczach, które pomagają ciału do tego, żeby lepiej funkcjonowały i do tego, żeby właśnie co się dzieje, kiedy na przykład o nie dbamy, jak możemy sobie pomóc w wielu rzeczach. Myślę, że to też będzie taki dobry moment dla tych młodych ludzi, którzy tutaj są w Czernej, żeby usłyszeć to, żeby zobaczyć, żeby mogli zapytać też o pewne rzeczy, z którymi się borykają na co dzień. Ona mi tak mówiła w międzyczasie, kiedy rozmawiałyśmy, przygotowałyśmy się troszkę do tego spotkania razem. Mówiła mi o tym, że właśnie dawniej była taka... Post był, który oczyszczał też ciało i nie było potrzeba żadnych jakichś tam diet. On był w momencie tutaj świąt wielkanocnych i pomagał temu naszemu ciału, więc nie było potrzeba jakichkolwiek dodatkowych rzeczy. Kiedy teraz to zanika, ludzie jakoś od tego odchodzą, no zaczynają się robić różne rzeczy też z ciałem, prawda? Ono w jakiś inny sposób też reaguje i tutaj też może być problem, tak mówiła ona i więc jakoś tak no widocznie zwraca też na to uwagę, nie?
Jeszcze coś do tego słowa?
To znaczy ja bym powiedziała jeszcze tylko tyle, że jeśli mówimy o poście żywieniowym, to jak najbardziej to jest prawidłowe, ale postem czasem może być zupełnie co innego. Odmówienie sobie czegoś, do czego jesteśmy przywiązani, odmówienie sobie telefonu komórkowego, odmówienie sobie komputera, to też jest jak najbardziej post w pełnym tego słowa znaczeniu.
Tak. Post jest o wiele szerszy niż dieta może wchodzić w ten...
Ciężko mówić o diecie od komputera.
No właśnie. Ale jeszcze tak na koniec, bo też wybrzmiało w telefonie Jaśka to, że dusza jest lepsza niż ciało. Czy tak jest? Tak krótko. Dusza jest lepsza od ciała?
Jedna drugiej jest potrzebna, więc...
Jesteśmy jednością.
Jednością, właśnie.
Jesteśmy jednością. Jedno i drugie jest potrzebne. To gdzieś tam w Grecji te dualizmy...
Czasem były,
tak. I kontynuujemy je, a Jezus pokazuje, że wszystko można połączyć. I bóstwo, i człowieczeństwo, i dusza, i ciało. Akcentujmy wszędzie jedność.
I jacy będziemy właśnie po śmierci? To jest ciekawe.
No i Jezus... ciało jest nam potrzebne, żeby zanieść duszę do zbawienia.
No właśnie, to jest zmartwychwstanie ciał. Także do tego się przygotowujemy. Ktoś kiedyś powiedział, że nie wiem na ile to jest sprawdzalne, bo to chyba nie jest tak do końca sprawdzalne, że kiedy zmartwychwstaniemy, będziemy mieć ciała takie około 30-letnie.
Ale mówią też, że będziemy mieć takie ciało, w którym byliśmy najpiękniejsi w takim momencie swojego życia.
A, no to teraz każdy myśli. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ten program. Za chwilę na pewno zaśpiewacie nam. Dziękuję, że tak uszczypnęliśmy ten temat ciała. Dałeś mi ciało, to jest hasło 11. spotkania młodych ze świętymi Karmelu w Czernej koło Krzeszowic u karmelitów, karmelitanek. Także tutaj taki duch Karmelu tutaj naprawdę przenika wszystko. Wszystkie drzewa, te pagórki, góry, tych mieszkańców pewnie, tak. Także na koniec bardzo wam dziękuję i tylko zachęcamy pewnie na koniec do tego, żeby rzeczywiście wziąć się też za ciało. Oczywiście za ducha, tak? ale i za ciało, żeby to wszystko razem szło, żeby nie było tak, że ja tutaj będę w kościele modlił się, a później moje ciało będzie szło zupełnie inną stronę. Tylko padło tu dużo wskazówek, pięknych wskazówek, których gdzieś doświadczyliście, które usłyszeliście, a które sami praktykujecie. I za to wam bardzo, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy i swoim oczywiście. I co na koniec? Trzeba życzyć wam udanego spotkania, spotkania dalszego. Ojcze Mariuszu, czy na koniec jakieś takie ogólne pozdrowienia od wszystkich, bo nie wiem, czy damy radę wszystkim dać głos, ale w imieniu wszystkich ojciec Mariusz tutaj powie ostatnie słowo.
Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja. To już nie pierwszy raz, kiedy mamy możliwość gościć na falach tego radia. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy kolejny raz. Mamy też świadomość, że utwory zespołu Twoje Niebo, a szczególnie jeden, Pieśń Duchowa, towarzyszy bardzo często radiosłuchaczom. Kochani, pozdrawiamy was bardzo serdecznie ze szczególnego miejsca, może jeszcze mało znanego w Polsce, ale myślę, że dzięki dzisiejszemu spotkaniu to miejsce stanie się szczególnym miejscem i to głównie dla człowieka młodego. Ponieważ dni młodych, które tutaj się odbywają, owszem, one mają całą też tą oprawę taką zewnętrzną, ale przede wszystkim zapraszamy do Czernej ludzi młodych, którzy chcą znaleźć trochę ciszy, dobrego, Bożego spokoju.
Nie ma zasięgu aż takiego, tak że możemy się odizolować zupełnie.
Tutaj jakoś ta telefonia komórkowa też nie do końca dobrze działa, także macie też w pakiecie ograniczenia, które tak naprawdę są szansą i możliwością. Przyjeżdżajcie do nas, na pewno znajdziecie to, czego na co dzień nie macie, a co każdemu człowiekowi jest bardzo potrzebne. Ja pamiętam, kiedyś w górach prowadziłem takie wakacje z Bogiem i dla młodzieży daliśmy, młodzieży gimnazjalnej, warto to zaznaczyć, jeden dzień zupełnej ciszy i zupełnego milczenia przed Najświętszym Sakramentem. Tylko ten dzień pamiętali po roku, kiedy spotkaliśmy się. Pozostałe dni, góry, czy też różnego rodzaju spotkania integracyjne gdzieś odpłynęły w niepamięć, natomiast dzień na sam z Jezusem Eucharystycznym w ciszy i we wspólnocie pozostał cały rok w pamięci. I z tego miejsca, z Czernej, od Matki Bożej Królowej Karmelu, Matki Bożej Szkapleżnej, wszystkich was pozdrawiamy i serdecznie do nas na 12 już spotkanie, prawda?
Za w przyszłym rok.
Zapraszamy.
I teraz będzie na pewno jakaś piosenka, pieśń w wykonaniu zespołu Twoje Niebo, na żywo oczywiście z tej pięknej biblioteki karmelitańskiej. Natomiast później jeszcze pomodlimy się modlitwą na zakończenie dnia. A jaka pieśń przed nami?
To jest utwór, który bodajże powstał 2 lata temu w naszym zespole i który będzie na płycie, która powolutku powstaje i mamy nadzieję, że z końcem tego roku, bądź z początkiem przyszłego, ujrzy światło dzienne. Chwała temu, który jest, Hosanna. Mamy tutaj kompozytora i tekstu, i
czyli
muzyki.
Prapremiera.
Józef Rusinowski tutaj jest z nami. Mm-hmm. Kompozytor wcześniejszej płyty również, Dzień po dniu, która bardzo często gości właśnie na falach Radia Maryja. Hosanna.
Chwała temu, który jest mojemu królowi śpiewam pieśń. Hosanna temu, który jest. Hosanna, Hosanna, królowi oddajemy cześć. Ożywiasz z tchnieniem w Tobie. Hosanna, Hosanna temu, który jest. Hosanna, Hosanna, Królowi oddajemy cześć. Hosanna, Hosanna, Hosanna temu, który jest. Hosanna, Hosanna, Królowi oddajemy cześć. Hosanna, Hosanna, Hosanna temu, który jest. Hosanna, Hosanna, Królowi oddajemy cześć.
Twoje niebo. Na koniec nam zaśpiewał utwór, który jest taką prapremierą płyty, która już niedługo, mamy nadzieję, się ukaże. A w tym momencie już przychodzi czas, aby się pomodlić na zakończenie dnia w modlitwie kompleta, oczywiście piątkowa. Ojciec Mariusz nam poprowadzi naszą modlitwę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Alleluja.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalem się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz,
nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyłeś się nade mną grobowe.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie od razu. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Jeszcze raz wielki Bóg zapłać za ten czas wzrastania, za to, że robicie takie piękne rzeczy. Bóg zapłać ojcu Mariuszowi za to, że nas zaprosił na czas wzrastania tutaj do Czernej koło Krzeszowic, gdzie odbywa się, jeszcze raz przypomnę, 11 spotkanie młodych ze świętymi Karmelu pod hasłem Dałeś mi ciało. Bardzo piękne spotkanie, bardzo piękny czas. W następnym roku będzie 12 takie spotkanie.
Oczywiście, że będzie. Ojcze Marcinie, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, bo gdyby ojciec nie przyjął tego zaproszenia, no to byśmy się tutaj nie spotkali. Dziękujemy Radiu
Wszyscy
Maria.
Wszyscy razem tutaj tworzymy jedną wielką właśnie rodzinę i jedną wielką
jedno ciało.
Akcję. Tak. O właśnie, jedno ciało.
Jedno ciało.
Jest jedno ciało, jeden duch. Bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim. Dziękuję naszym słuchaczom za te telefony, za te wpisy na Facebooku. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Krystynowi za realizację i panu Waldkowi również. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. I proszę na antenę Toruń.